51/13 o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Poznania przed upływem kadencji. Jest to projekt uchwały przygotowany przez kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kto będzie referował, przedstawiał projekt uchwały? Proszę. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk, zaprezentuje projekt uchwały, tak?
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja myślę, że w dwójkę będziemy ten projekt uchwały prezentować. Co do kolejności, tak się tutaj porozumieliśmy. Natomiast no, autorów tego projektu jest 12, dwa kluby, tak jak pan przewodniczący powiedział, więc ja rozpocznę, a później będzie prezentował przedstawiciel drugiego klubu wnioskującego, czyli pan przewodniczący Lewandowski. Panie prezydencie, szanowni państwo radni, 5 lutego wraz z przewodniczącym klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tomaszem Lewandowskim złożyliśmy w Radzie Miasta wniosek o zorganizowanie referendum, w którym poznaniacy mogliby zdecydować, czy chcą nadal, aby nadal sprawował pan funkcję prezydenta miasta Poznania. Ten wniosek wypływa z naszego głębokiego przekonania, że źle zarządza pan miastem w niemal wszystkich obszarach jego funkcjonowania, że Poznań traci wiele ze swojego potencjału, ze swoich szans rozwoju, że mieszkańcy naszego miasta na co dzień muszą zmagać się z wieloma urzędniczymi absurdami, że ich miasto staje się dla nich coraz mniej atrakcyjnym miejscem do życia. W odpowiedzi na złożony przez nas wniosek przystąpił pan do zdecydowanej kontrofensywy. Miała ona wymiary i te pozytywne dla miasta, i te naszym zdaniem bardziej negatywne. Niemal zaraz po złożeniu przez nas wniosku do swojej obrony zaprzągł pan całą urzędową machinę. Niemal wszystkie wymienione we wniosku jednostki zostały przez pana zobowiązane do odniesienia się do zarzutów i przygotowania dla pana twardej linii obrony. W przeciągu ostatnich 2 tygodni pańscy podwładni, których jakby nie patrzeć podstawowym obowiązkiem jest rozwiązywanie problemów poznaniaków, zostali przez pana zobowiązani do pracy na rzecz tego, by zachował pan stanowisko prezydenta miasta. Warto zwrócić uwagę, że to zmobilizowane przez pana pospolite ruszenie w Urzędzie Miasta zapłacili za nie ze swoich podatków wszyscy poznaniacy, również ci, którzy nie są pańskimi entuzjastami. Wszystko to po to, by jak najskuteczniej bronić murów zbudowanej przez pana swoistej twierdzy Poznań. Miały oczywiście ta mobilizacja również pozytywne aspekty. Dzisiaj, na ostatniej sesji, na której moglibyśmy to zrobić, nie głosujemy szeregu uchwał, które były przecież przez pana zaplanowane do głosowania, uchwał oświatowych. Nagle wykazał pan troskę o funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego, odwiedził pan tą jednostkę. W jakim stylu się to odbyło, to jest jakby osobna sprawa, natomiast no, jest to pewna nowość, że komunikacja miejska staje się dla pana tematem ważnym. Nagle zaczął pan wychodzić, można powiedzieć, z tej twierdzy w mieście. Poinformował pan dziennikarzy podczas briefingu prasowego, jakie w najbliższym czasie inwestycje zostaną zrealizowane ze współudziałem środków unijnych. No, odczytujemy to jako te pozytywne elementy pańskiej odpowiedzi na nasz wniosek. Dobrze, że nie ograniczył się pan tylko do jego krytykowania, ale również postanowił sam zmobilizować siebie w niektórych przynajmniej aspektach do większego działania. Tak czy inaczej, podstawowym założeniem, które przyjął pan przez ostatnie 2 tygodnie, jest bronienie murów tejże twierdzy. A ta twierdza, budowana przez wiele lat, jest pana niewątpliwą siłą. Normalnie, w czasie normalnego funkcjonowania, dość zardzewiała i nieruchawa, nie radząca sobie z prostymi problemami poznaniaków, ale w obliczu zagrożenia nagle potrafi zmobilizować się i stanąć na straży pańskiego stanowiska. Sprawnie dostarczyć panu amunicji, którą potrafi pan z całą paletą swoich erystycznych zdolności, co do których mam duże uznanie, doskonale wykorzystać. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie chciał się pan odnosić do naszych pytań i zarzutów z różnych dziedzin funkcjonowania miasta. Z lubością za to analizował pan trzy zdania z uzasadnienia wniosku, formułując na ich podstawie szereg zarzutów w odniesieniu do autorów wniosku. Można powiedzieć, że w nieco bardziej elegancki sposób w ten sposób wyraził pan doktrynę wyrażoną w stosunku do mnie kilka lat temu przez jednego z pracowników biura prasowego urzędu na forum internetowym. I tu padało słowo nieparlamentarne, to piszecie Szynkowski i tak z wami nikt nie chce dyskutować, pieniaczu. Pan jest nieco bardziej elegancki niż pańscy podwładni, ale ta myśl w urzędzie pozostała. My takiej zabawy w kotka i myszkę nie zamierzamy kontynuować. Nie zamierzamy dzisiaj ograniczać się do przedstawienia tego uzasadnienia po to, żeby pan wracał po raz piąty czy dziesiąty, bo wczoraj na Komisji Budżetu pan znowu wracał do tych samych zdań, jakby no, na nich zasadzając clue swojej wypowiedzi. My tak się bawić nie będziemy. Chcemy, aby pan odpowiedział na pytania dotyczące funkcjonowania miasta, na nasze zarzuty, a nie dokonywał leksykalnej analizy zdań tego wniosku. Wydawać by się mogło, że tak pieczołowicie zbudowana i gorliwie broniona taką właśnie erystyczną i zbudowaną przez urząd taktyką twierdza jest nie do zdobycia. To jednak w istocie tylko pozór. Pan bardzo dobrze tą twierdzę zna, ale wydaje się być kompletnie oderwany od tego, co dzieje się poza nią. Zaczytany, jak to pan określił, poważne czasopisma branżowe, zapatrzony w grafiki, słupki rankingów, chwalony przez otoczenie, stracił pan kontakt z poznańską rzeczywistością. Jest pan teoretykiem naszego miasta, a my, wydaje mi się, jesteśmy bardziej praktykami. I ten wniosek wypływa właśnie z tej praktyki. To dla nas, to nas na co dzień mieszkańcy miasta, którzy odbijają się od bram tej twierdzy, pytają, dlaczego wreszcie czegoś z tym nie zrobicie? Skoro tych absurdów, zaniedbań, złych decyzji jest aż tak wiele, dlaczego nie podejmiecie próby odwołania się do głosu mieszkańców, aby wreszcie zapytać ich, czy nadal chcecie takiego prezydenta? A więc właśnie to robimy. Mając świadomość, jakie będą losy tego wniosku, bo to już zostało zapowiedziane. Ale nie chcemy, aby za jakiś czas ktoś nas zapytał, dlaczego nie podjęliście choćby próby, wiedząc, że ta próba będzie najpewniej nieskuteczna, ale nie podjęliście próby przerwania tych złych rządów. Nie chcemy, aby zapytali nas o to mieszkańcy, ci mieszkańcy, którzy zderzyli się z efektami pańskich rządów. Z błędami, świadomym niedbalstwem, niekompetencją, brakiem kreatywności czy nietransparentnymi decyzjami. Pewnie znów powiedziałby pan, że to pomówienia i insynuacje. Może więc warto wyjrzeć poza mury twierdzy, panie prezydencie, i zobaczyć, jak wygląda Poznań widziany oczami mieszkańców. Jak wyglądają finanse tego miasta i jego zarządzanie. Chciałbym, aby dzisiaj na tej sali z pana ust padła odpowiedź na te pytania, które będę stawiał. Czy świadectwem pańskiej dbałości o finanse miasta jest wydanie większej kwoty na budowę kiosków gastronomicznych na stadionie niż na 3-letni program budowy mieszkań w mieście? Czy to jest właściwe ustalanie priorytetów? Czy logiczne jest, że z jednej strony przeznacza pan pieniądze podatników na dopłaty do funkcjonowania basenu sportowego w Termach Maltańskich, a z drugiej proponował pan likwidację programu nauki pływania dla dzieci? Czy racjonalne jest proponowanie obniżenia i tak symbolicznych wydatków na budowę parku na Ratajach, do których zresztą się pan zobowiązał, że one będą ponoszone, podczas gdy na skutek błędnych założeń projektowych, a następnie niemożności podpisania przez długi czas umowy z operatorem, był pan gotów przeznaczyć niemal 4 miliony złotych na 7-krotną wymianę murawy na stadionie miejskim? Czy ma pan dzisiaj moralne prawo kwestionować zgłoszone na dzisiejszej sesji uchwały proponujące sprawiedliwe ulgi dla osób niepełnosprawnych korzystających z komunikacji miejskiej? Ta niesprawiedliwość istnieje od lat. Dzisiaj proponowane uchwały mają tą niesprawiedliwość wreszcie zlikwidować, a pan podnosi argument kosztów. Podczas gdy jednocześnie uważał pan, że racjonalne było przeznaczenie kilkunastu milionów złotych na miesięczne funkcjonowanie strefy kibica w Poznaniu. Czy przy zmniejszaniu kwoty na granty dla kultury gospodarne jest utrzymywanie za 1 000 000 złotych Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, którego działalność merytoryczna jest znikoma? Czy normalne jest, że Straż Miejska, której stan etatowy po dokonanych przez pana oszczędnościach nie pozwala na pilnowanie porządku w mieście w godzinach nocnych, oraz na pozyskiwanie dochodów z ponad 80 tysięcy zgłoszeń nielegalnego parkowania przekazanych przez pracowników innej miejskiej jednostki. Miasto nie chce tych pieniędzy. Miasto ma te zgłoszenia, a nie ma kto tych zgłoszeń realizować. Ale ta sama Straż Miejska stać ją na to, żeby mieć 4 naczelników, 12 kierowników, 2 zastępców komendanta i rzecznika prasowego. Jakże łatwo przychodzi panu łatanie dziury budżetowej z kieszeni mieszkańców i jednoczesne tolerowanie marnotrawstwa w gospodarowaniu publicznymi finansami. Nie reaguje pan, gdy prezes miejskiej spółki bardziej dba o zakup luksusowego auta niż o wynajem komercyjnych powierzchni, które mogłyby przynosić zysk. No, dzisiaj dowiadujemy się, że ta sama prezes nie tylko dba o to luksusowe auto, tylko jeszcze dba o to, żeby zarządzać w innej konkurencyjnej jednostce, z której czerpie dochody. Ciekawe, czy to również będzie pan tolerował. To jest też symboliczne dla pańskiej polityki kadrowej. Łatwiej jest wydać panu 37 tysięcy złotych na fetę z okazji podpisania umowy z operatorem stadionu, niż sprzedać prawa do nazwy stadionu, na czym miasto mogłoby zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Operator nie potrafi tej nazwy sprzedać przez długi czas, miasto na tym traci. Ale oczywiście wydać przyjęcie było łatwiej niż zmobilizować operatora do tego, żeby tą nazwę sprzedał. Na ochronę i utrzymanie kilkunastu miejskich kamienic, które stoją puste i niszczeją, wydaje się kilkaset tysięcy złotych rocznie, podczas gdy miasto płaci ogromne, kilkumilionowe odszkodowania z powodu niezapewnienia lokali tym mieszkańcom, którzy mają przyznane do nich prawo wyrokami sądu. Wczoraj na komisji mówił pan, że windykacja opłat i podatków w mieście działa w sposób prawidłowy. No to zapytam, dlaczego w przypadku jednego z mieszkańców, który zgłosił do opodatkowania własne mieszkanie, przez niemal 2 lata nikt nie przysyłał do niego decyzji wzywającej do zapłaty podatku, po czym po tych 2 latach mieszkaniec otrzymał informację o tym, że rozpoczyna się postępowanie z powodu niezgłoszenia jego nieruchomości do opodatkowania. Podczas gdy tą nieruchomość 2 lata wcześniej zgłosił. Miasto nie potrafiło przysłać mu decyzji, w dodatku zgubiło jego dokumenty dotyczące zgłoszenia. To jest skuteczność pańskiej windykacji. A może jeszcze dodatkowym, jeżeli to jedno nie wystarczy, to jeszcze powiem, jak wygląda skuteczność windykacji w Zarządzie Transportu Miejskiego, gdzie przez ponad 2 lata stał 1 komputer do wystawiania wezwań windykacyjnych. W ten sposób pańscy podwładni starali się zapewnić miastu właściwe dochody. Była to podstawowa przyczyna tego, że należność windykowano tylko od 3 osoby, więc jeżeli będzie pan pytał, skąd wziąć dochody na te wydatki, które my mówimy, że są niezrealizowane, to ja pana pytam, dlaczego pan nie realizuje tych dochodów, które powinny być obowiązkiem pana, które już należą się miastu, a pan po prostu nie potrafi tego zwindykować. Czy w Poznaniu mieszkańcy czują się bezpiecznie, panie prezydencie? Z perspektywy słupków spadającej przestępczości oraz z perspektywy pańskiej wizyty na Starym Rynku w towarzystwie komendanta miejskiego policji, pewnie można tak sądzić. No jak pan tam był, to oczywiście było tam wyjątkowo bezpiecznie. Proszę jednak odpowiedzieć. Jeżeli nie będzie pan słuchał moich pytań, będzie ciężko panu odpowiedzieć, a ja stawiam te pytania serio. Nie po to, żeby je tutaj powiedzieć, tylko stawiam je panu, żeby pan na nie odpowiedział dzisiaj. Denerwuje mnie to, że pan nie słucha pytań, na które za chwilę nie będzie pan mógł odpowiedzieć. Proszę jednak odpowiedzieć, czy bezpiecznie czuli się mieszkańcy ulicy Gwarnej, którym przez kilkanaście miesięcy sen z powiek spędzała nielegalnie działająca dyskoteka Broadway. Pańscy podwładni twierdzili, że robią wszystko, co w ich mocy, aby rozwiązać ten problem. Powołują zespoły, prowadzą analizy. Osobiście byłem w tej sprawie u pańskiego zastępcy, który siedzi obok pana, który zapewniał mnie, że robi wszystko, co jest dopuszczalne w granicach prawa. Tyle, że to właśnie w tej sprawie, wydawałoby się prowadzonej pod szczególnym nadzorem, doszło do wydania koncesji bez wymaganych dokumentów, nielegalnie, co potwierdził w swoim postanowieniu sąd. Mówił pan wczoraj na komisji, że nielegalne wydanie koncesji to 100%. To przecież jednak te, w których wykryto błędy. Skoro w tak ważnej społecznie sprawie było możliwe wydanie decyzji bez zgody sanepidu, to w ilu innych fakt braku zrealizowania formalnych wymagań może przechodzić niezauważony. Proszę powiedzieć, czy czuć bezpiecznie mogą się mieszkańcy ulicy Wrocławskiej, gdzie od miesięcy pańscy urzędnicy nie potrafią poradzić sobie z klubem pijalnia wódki i piwa, który ośmiesza pańskich urzędników, najpierw sprzedając alkohol bez koncesji, a później sprzedaje ten alkohol, wykorzystując kruczki prawne. Czy bezpiecznie czują się mieszkańcy ulicy Szkolnej, którzy mieszkają we wspólnocie mieszkaniowej, w której mają wprawdzie większość, a mniejszość udziału w tej wspólnocie ma miasto, ale to miasto postanowiło wynająć lokal mieszczący się na podwórzu kamienicy na klub GoGo, który uniemożliwia tym mieszkańcom spokojne życie. Zysk miasta z wynajmu okazał się ważniejszy w tym przypadku niż normalne życie mieszkańców tej kamienicy. Pewnie nie wie pan, że Stary Rynek w normalny weekend wygląda inaczej niż wtedy, gdy zwiedzał go pan w asyście dziennikarzy i komendanta policji. Zasikane brany, dudniące dyskoteki, wrzeszczące i trzymające w rękach piwo pijane grupki, to jest prawdziwa wizytówka serca miasta Poznania. Czy świadectwem pańskiej dbałości o bezpieczeństwo jest fakt, że ograniczył pan zatrudnienie w Straży Miejskiej, zlikwidował nocne patrole, a strażnicy miejscy jeżdżą głównie tramwajami i chodzą pieszo, bo radiowozy Straży Miejskiej mogą przejechać ze względu na brak środków, raptem kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Z innej dziedziny życia miasta. Jestem ciekaw, kiedy ostatni raz jechał pan komunikacją miejską. Proszę wierzyć, z perspektywy autobusu czy tramwaju można ocenić jakość transportu publicznego lepiej niż w trakcie gospodarskiej putinady w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pewnie nie biegał pan w poszukiwaniu czynnego biletomatu, ja biegałem, nie organizował pan na prędce akcji rozmieniania pieniędzy w autobusie z powodu braku bilonu w biletomatach mobilnych. Nie ma pan najpewniej również całej kolekcji oryginalnych biletów, jakie mają w ofercie poznańskie biletomaty. Ale czytając prasę, wie pan pewnie, że na Moście Teatralnym pasażerowie mogą spokojnie podziwiać postęp budowy PST do Dworca Zachodniego, bo tramwaje w godzinach szczytu niemal zawsze stoją tam kilka albo kilkanaście minut w korkach. Być może natrafił pan również na film na YouTubie, gdzie pieszy idący ulicą na Ramowicką mija kolejne autobusy stojące w korku. Jeśli chce się pan przekonać o jakości utrzymania nowo oddanych przez pana inwestycji komunikacyjnych, polecam trasę na Franowo. Śliskie, źle wykonane schody, ogromny bałagan na przystankach i szczególna atrakcja na niektórych przystankach, windy, które nie działają, za to można się w nich wykąpać, bo tyle jest w nich wody. Czy wie pan, ile jest rodzajów biletów w mieście? Jeśli pan nie wie, to spokojnie, bo podobno nikt w mieście tego nie wie, nawet dyrektor ZTM-u tego nie wiedział. Ale czy to wystawia najlepsze świadectwo tego, jak się zarządza systemem biletowym w Poznaniu? Mam wątpliwości. Na marginesie, wraz z ogłoszeniem tego samego dnia, kiedy ogłosiliśmy nasz wniosek w sprawie referendum, ogłosił pan rozstanie z panem dyrektorem Domańskim, który był wybitnym przykładem jakości i stylu zarządzania. Nie wiem, czy pan wie, że niektórzy żartują, że mając na uwadze legendarną, rotacyjną politykę kadrową w naszym mieście, polegającą na tym, że jak ktoś gdzieś znika, to wypływa w mało oczekiwanym innym miejscu. Niektórzy mówią, że już niedługo dyrektor Domański, jako specjalista od żeglugi, być może zostanie pańskim pełnomocnikiem do przywracania rzeki miastu. A więc niewątpliwie będzie się działo, jeśli tak by się stało. Skoro już pan jednak zniechęcił skutecznie poznaniaków do korzystania z komunikacji miejskiej, no to muszą się oni przesiąść albo do samochodów, albo na rowery. Tylko jak mają się do tych samochodów przesiąść, skoro pan eksperymentuje, państwo podwładni eksperymentują z autorskimi koncepcjami na żywca, na poznańskich kierowcach. Czy dowodem odpowiedzialnego zarządzania ruchem w Poznaniu była decyzja o oszczędnościach na oświetleniu poznańskich ulic? Czy normalne jest, że państwo podwładni aktywizują się w zakresie budowy strefy tempo 30 głównie zimą? Budzą się, zamiast zasypiać, zapadać w sen zimowy, to się budzą w zimie i zaczynają budować strefę tempo 30, dzięki czemu po dwóch miesiącach konieczne jest odmalowywanie niemal wszystkich oznaczeń. Czy autorską poznańską technologią łatania ubytków w drodze gruntowej jest zalewanie dziur w piasku asfaltem? Pierwszy raz widziałem tego typu technologię na zdjęciach dostarczonych przez jednego z mieszkańców wykonanych na ulicy Jasna Rola, gdzie droga gruntowa została, dziury w niej zostały zalane asfaltem. Efekt był taki, że po dwóch tygodniach ona była jeszcze bardziej dziurawa niż wcześniej. Jak rozumiem, no koszty tego eksperymentalnego remontu poniosło miasto. Druga metoda to kładzenie asfaltu na zalegający śnieg. Również takie zdjęcia dostałem od mieszkańców. Mówię o tym, bo pan być może tych zdjęć nie dostaje. No ja właśnie, mając na co dzień kontakt z mieszkańcami, je dostaję, więc widziałem, jak na ulicy Niedziałkowskiego właśnie taką metodę stosowano. I ostatnie pytanie odnośnie działania Zarządu Dróg Miejskich. Jak ocenia Pan przydatność i jakość funkcjonowania systemu, który informuje o ilości wolnych miejsc do parkowania? Ile miasto pieniędzy wydało na ten system i czy to były racjonalne wydane pieniądze? To, że na tablicy kierowcy mogą przeczytać, że jest mało miejsc, podczas gdy nie ma miejsc, albo że nie ma miejsc, podczas gdy są, i za to wszystko zapłacili podatnicy nie takie małe pieniądze, za taką zabawną ilustrację rzeczywistości, która nie istnieje. Czy jest Pan zadowolony z prowadzonej w mieście polityki mieszkaniowej? Czy uważa Pan za normalny fakt, że w mieście utrzymowanych jest ponad 800 pustostanów, a jednocześnie setki osób czekają w kolejce na przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego? Czy może Pan mieszkańcom wyprowadzonym z kamienic przeznaczonych do renowacji, takim jak ja, bo ja jestem jednym z tych mieszkańców, z czystym sumieniem powiedzieć, tak, program renowacji kamienic był dobrze zaplanowany i dobrze zrealizowany, a jedynie przypadek sprawił, że zamiast 100 kamienic odnowiono 11 z tych kamienic. Czy racjonalne było wyprowadzenie mieszkańców z tych kamienic po to, aby następnie wynajmować ochronę przez wiele lat do strzeżenia pustostanów? Skuteczność pańskich podwładnych obrazuje również sprawa kamienicy przy ulicy Stolarskiej. To prawda, że miasto nie ma tam wielkich możliwości działania, wielkich kompetencji. Ale warto zwrócić uwagę na pewien znamienny fakt. Kilkukrotnie, podobnie jak w sprawie dyskoteki Broadway, w sprawie kamienicy mieszkańców przy ulicy Stolarskiej deklarowano, że urzędnicy Urzędu Miasta wykorzystują wszelkie możliwości prawne, które posiadają, by pomóc mieszkańcom. W tym samym czasie, kiedy te deklaracje padały, Zarząd Dróg Miejskich zapomniał o wyegzekwowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego, za nielegalne rusztowanie stojące przed kamienicą na kwotę 26 tysięcy złotych. Miasto nie spieszy się z poborem tych pieniędzy od człowieka, który, jak wiemy doskonale, nęka od wielu miesięcy mieszkańców. Dlaczego pańscy urzędnicy nie wiedzieli, że mogą wydać decyzję i rozebrać rusztowanie na koszt jego właściciela? Dopiero dowiedzieli się o tym, że istnieje taka możliwość od dziennikarza i teraz zapowiadają, że będą to robić. Tak wygląda właśnie szczególny pański nadzór nad sprawą Stolarskiej? Czy w oświacie miarą jakości pańskiego zarządzania jest to, że z dnia na dzień arbitralnie, bez uzasadnienia potrafi pan proponować zamykanie, przenoszenie, przekształcanie placówek oświatowych, a jednocześnie przez 11 lat nie potrafił pan wdrożyć informatycznego systemu rozliczania tychże placówek, że kiedy rodzice idą, to jak w żadnej innej instytucji, chyba tylko na jakichś warsztatach w muzeum prowadzonym, można zobaczyć, jak ktoś wypisuje ręcznie na zeszyciku takie świstki i z opłatą, ile kto ma zapłacić z rodziców. Naprawdę, no. Gdybym nie posłał dziecka do przedszkola, to bym w życiu nie pomyślał, że w ogóle jeszcze taki system może gdzieś istnieć. Dzięki temu, że posłałem, to zobaczyłem, że taki system jeszcze gdzieś w Polsce funkcjonuje. Są to poznańskie placówki oświatowe. Czy zasadne było opróżnienie budynku po zespole szkół samochodowych na Wildzie, który stoi pusty od 12 lat? Czy zasadne było opróżnianie budynków dawnych warsztatów szkolnych na Golęcinie, które od 3 lat nie przynoszą żadnego dochodu, odkąd prezydent wyprowadził je spod zarządu szkoły rolniczej? Czy decydującym argumentem przy podejmowaniu decyzji dotyczących oświaty powinny być względy ekonomiczne? Czy nie dostrzega pan, że za propozycją tworzenia molochów zespołów szkolno-przedszkolnych stoi zagrożenie interesu dzieci i obniżenie jakości edukacji? Panie prezydencie, takich pytań, gdyby pozbierać wszystkie bolączki mieszkańców, przecież jest to tylko jakaś mała cząstka tych takich, które gdzieś być może pojawiły się w ostatnim czasie, są dość wymowne, nie dotyczą wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta, te, o których mówiłem. Tej praktyki, jakie skutki wywierają pańskie rządy konkretnie na mieście, na tym, na jakie bolączki napotykają jego mieszkańcy, można by zbierać wiele. Skoro pan jednak siedzi już w tej twierdzy i z wieloma opisanymi problemami nie ma pan szans zetknąć się na co dzień, mógłby pan podejść teraz do okna sali sesyjnej i wyjrzeć za nie. Wie pan, co się za tym oknem znajduje? Nie, też pan nie wie. Tam stoi, a właściwie leży, brudna rzeźba Macieja Kuraka o tytule Grafika. Ma kształt białej dłoni ze złączonym palcem wskazującym i kciukiem pokazującym znak perfekcyjnie. Parkuje często na tym drugim parkingu i idąc do urzędu często, bo od 2 lat ona już tam leży, tą rzeźbę oglądam. Nie wiem, czy pan pamięta jej historię. Ta rzeźba miała docelowo stanąć przed stadionem miejskim przed Euro, a jej autor został mianowany nawet przez pana ambasadorem Euro. Brał pan udział w odsłonięciu tej rzeźby na Chwaliszewie. Nieszczęśliwie krótko po jej odsłonięciu uszkodzili ją wandale. Została więc przetransportowana na dziedziniec Urzędu Miasta, gdzie miała zostać naprawiona i ustawiona przed stadionem. Jeszcze w marcu 2012 roku dyrektor Biura Promocji Miasta zapewniał, że rzeźba stanie przed stadionem. Od tamtego czasu leży przez ponad 2,5 roku brudna, zniszczona, zapomniana za budynkiem urzędu. Dlaczego o tym mówię? Przecież to szczegół. Większość mieszkańców w ogóle o tym nie wie, ileż osób parkuje na tym parkingu. Panie prezydencie, dla mnie ta rzeźba jest wymownym symbolem pańskiej zdolności do zarządzania miastem w wielu wymiarach. To ona pokazuje pańską zdolność do wykorzystania potencjału, jaki tkwi w mieszkańcach i w mieście. To ona pokazuje pański szacunek do ludzi kultury i wagę, jaką przykłada pan do tej sfery życia miasta. I wreszcie, ta szczególna symbolika jej nazwy, kształtu i kontekstu. Przypomnę, tytuł tej rzeźby to grafika. Podobnie jak grafiki, które utrzymują pana w dobrym nastroju, grafiki, rankingi, zestawienia, podobnie ta rzeźba, ta grafika cały czas składa palce w gest perfekcyjnie. Jednak kontekst sprawia, że ta rzekoma perfekcyjność jest raczej gorzkim żartem. Optymistyczne grafiki czy rankingi nie utrzymują nas w poczuciu, że miasto jest właściwie zarządzane. Bowiem w przeciwieństwie do pana dostrzegamy, jak miasto funkcjonuje w praktyce. Pozwólmy mieszkańcom ocenić ten kontekst. Wszakże to oni są najlepszymi recenzentami życia miasta. Podobnie jak autor grafiki, mianowany ambasadorem Euro, on później z tego tytułu zrezygnował, jak zobaczył, jak jego rzeźba wala się na drugim dziedzińcu urzędu. Podobnie mieszkańcy miasta 2,5 roku temu panu zaufali. Warto jednak dziś zadać pytanie, czy ich zaufanie i entuzjazm nie skończyły w tym samym miejscu, gdzie ta rzeźba, gdzie zaufanie i entuzjazm jej autora i nie podzieliły losu tej zniszczonej i zapomnianej instalacji. Dzisiaj chcemy tylko właśnie takiej recenzji poddać pańskie zarządzanie miastem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski, druga część uzasadnienia.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie, Panowie Radni, Szanowni Goście. Nie będę w sposób bardzo szczegółowy omawiał treści zarzutów czy argumentów, które pojawiły się w uzasadnieniu do projektu uchwały. W istocie te zarzuty zostały szczegółowo uzasadnione w trakcie oświadczenia złożonego na ostatniej sesji, oświadczenia, które towarzyszyło złożeniu samego wniosku. W istocie, Szanowni Państwo, te zarzuty, które pojawiły się w samym uzasadnieniu, stanowią jedynie szczyt góry lodowej. Góry, którą chcemy stopić właśnie wnioskiem o referendum, właśnie samym referendum i odwołaniem prezydenta. W trakcie dyskusji na komisji rewizyjnej, w trakcie dyskusji na komisji finansów w dniu wczorajszym prezydent z taką aptekarską dokładnością, w takich powiedziałbym lingwistycznych uniesieniach starał się rozprawiać z naszym wnioskiem, wskazując niespójność jednego zdania z drugim, ale w miernym stopniu albo w ogóle nie odniósł się do zarzutów merytorycznych tam sformułowanych. Pan prezydent przyjął taką bardzo wygodną i z politycznego punktu widzenia na pewno dla niego korzystną figurę retoryczną, że oto wniosek jest polityczny, zatem niemerytoryczny. A jeżeli jest polityczny, no to możemy rozmawiać w sprawie referendum wyłącznie o tym, czy lepszy jest prezydent grobelny, czy lepszy jest prezydent partyjny proponowany przez partie polityczne. My oczywiście, panie prezydencie, nie damy się wtłoczyć w ten tok dyskusji. Będziemy w ciągu dzisiejszego dnia, w trakcie dzisiejszej dyskusji merytorycznie te zarzuty stawiali, będziemy oczekiwali odpowiedzi. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę na jeden fakt. Pan prezydent wielokrotnie, broniąc swojego stanowiska, czy odpierając zarzuty wskazane w wniosku, powołuje się na rankingi, powołuje się na pewne opinie tak naprawdę najbliższych potakiwaczy. I mam przedziwne wrażenie, panie prezydencie, że żyjemy w takich dwóch równoległych światach. My, radni, na co dzień spotykający się z mieszkańcami, rozmawiający o ich problemach, starający się rozwiązać te problemy, i pan, prezydent, prezes Związku Miast Polskich, dumny, nieomylny, który wyrabia sobie zdanie o mieście tylko i wyłącznie na podstawie przychylnych rankingów i przychylnych opinii. Posługując się, panie prezydencie, może obrazowo językiem braci Wachowskich, może czas, żeby ktoś panu podał niebieską pigułkę, żeby obudził się pan z Matrixa, żeby pan przejrzał na oczy, żeby pan zobaczył i postrzegał rzeczywistość taką, jaką ona rzeczywiście jest, a nie taką, jak opisuje to jeden czy drugi ranking. To referendum w istocie stanowi podanie takiej błękitnej pigułki. To mieszkańcy ocenią styl rządów. Być może wtedy otworzą się panu oczy na pewne sprawy, być może wtedy dopiero będzie możliwa rzetelna dyskusja o rozwiązaniu konkretnych problemów. Ja przygotowałem, szanowni państwo, dla zobrazowania jakby tej sytuacji, w której Poznań się znalazł, czy dla wytrącenia, prowadzenia, czy dla przeciwdziałania prowadzeniu tej dyskusji w kategoriach polityczno-merytoryczna, przygotowałem kilka slajdów, które wskazują na zdjęcia miasta Poznania, na tytuły z dzienników poznańskich, które opisywały pewne problemy. Być może pan prezydent tych artykułów nie czytał. Zapewniam pana prezydenta, że one są, że one były publikowane, że były publikowane przez osoby, które wzięcie niebieskiej tabletki mają już ze sobą. Szanowni państwo, sytuacja finansowa miasta jest katastrofalna. Zadłużenie sięga blisko 2 miliardy złotych. Sama obsługa zadłużenia w tym roku sięgnie 360 milionów złotych. Planowanie budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków jest po prostu nieodpowiedzialne. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Chciałbym spojrzeć odpowiedzialnie w oczy każdego z radnych i zapytać, czy jest przekonany o tym, że w tym roku nie będziemy zmieniali budżetu, że w tym roku nie będzie korekt, znacznych korekt po stronie dochodowych, znacznych korekt po stronie wydatkowych. Jestem przekonany, że wszyscy mamy niestety tego świadomość. Jakie będą tego konsekwencje? Ja przypomnę takie skutki oszczędności planowanych czy realizowanych przez prezydenta, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Przypomnę późniejsze włączanie świateł i wcześniejsze ich uruchamianie. Pan radny Szynkowski mówił wtedy o egipskich ciemnościach. Cały kraj o tym pisał. Media ogólnokrajowe również. Przypomnę, szanowni państwo, o takich absurdach jak wyłączanie klimatyzacji w pojazdach komunikacji zbiorowej latem, a także nie włączanie ogrzewania zimą, tylko dlatego, żeby zaoszczędzić pewne środki na realizację tych przewozów. Przypomnę, że w trakcie dyskusji pan prezydent i w trakcie budżetu, i w trakcie prac Komisji Rewizyjnej i Finansowej wskazywał, że te środki przeznaczone na MPK według jego wiedzy wystarczą na wykonywanie usług przez przewoźnika. Owszem, wystarczą, tyle tylko, że musimy liczyć się z tym, że zimą będzie zimno, latem będzie gorąco, a kursy autobusów i tramwajów będą rozrzedzone. Przypomnę, szanowni państwo, taką nieczystą, powiedziałbym, grę prezydenta, grę z radnymi, kiedy to walcząc o pewne priorytety w budżecie proponował rezygnację z nauki pływania dla dzieci. Też zupełnie absurdalny i nieodpowiedzialny pomysł w sytuacji, w której miasto nakładem 280 milionów, czy prawie 280 milionów budowało termy maltańskie i baseny olimpijskie. Z takimi podobnymi, podobnie absurdalnymi oszczędnościami przyjdzie nam się zmierzyć w tym roku. Te oszczędności tak naprawdę przy niedomaganiach budżetowych mogą być no, dużo głębsze i dużo dotkliwsze dla mieszkańców Poznania niż te, z którymi musieliśmy się zmierzyć w 2012 roku. Wskazywaliśmy także w uzasadnieniu na niedoszacowanie kwot na wypłaty odszkodowań dla deweloperów. Wskazywaliśmy na to, iż planowanie przestrzenne, prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennymi nie odbywają się tak, jak odbywać się powinny, skutkiem czego nie z winy Rady, ale z winy urzędników pana prezydenta, którzy nie doszacowali skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Poznań musiał wypłacać i będzie musiał wypłacać odszkodowania deweloperom. No, pytanie, fakt, czy piszemy jakieś bajki, czy opowiadamy jakieś niestworzone rzeczy? Nie musiał Poznań wypłacać tych odszkodowań? Oczywiście, że musiał i w najbliższym czasie niestety także te odszkodowania będą musiały być wypłacone. Budżet i planiści finansów miejskich najwyraźniej tego nie dostrzegają. No, wyrabiam sobie taką opinię, czy wygłaszam taką opinię po lekturze budżetu. Poznań czeka też wiele niezrealizowanych inwestycji, które nie mają szansy w najbliższym czasie być zrealizowane, bo najzwyczajniej na świecie nie ma na nie pieniędzy. No, takim sztandarowym przykładem jest estakada katowicka. Wszyscy żyjemy, czy media żyją tym, czy inspektor nadzoru budowlanego, czy i kiedy ten obiekt zamknie, czy ten dojazd do Poznania będzie niedrożny. Przeinwestowanie w innych dziedzinach uczyniło niemożliwym zrealizowanie tych inwestycji, które są infrastrukturalne, które są dla funkcjonowania określonych części miasta najpotrzebniejsze. Zadaję też pytanie, czy prawdą jest, czy być może radni to wymyślili, autorzy tego wniosku, że Poznań jest jednym z najdroższych miast w Polsce. Onet.pl, onetbiznes.pl przygotował w listopadzie zeszłego roku na podstawie zestawienia najważniejszych kosztów związanych z zamieszkaniem na terenie miasta, kosztów, które są kształtowane przez władze samorządowe, zestawienie cen, powiedziałbym taki koszyk usług komunalnych i ceny tego koszyka i Poznań plasował się na drugim miejscu. Pragnę wskazać, że ten raport był przygotowany w listopadzie. Od listopada zmieniło się tyle, że bilet miesięczny kosztuje już 99 zł, ale 107. Pragnę wskazać, że zmieniły się ceny wody i ścieków. Podkreślam, że przy tych cenach wody i ścieków nie wkalkulowano opłat abonamentowych, które w Poznaniu również są dość wysoko. Prawda czy fałsz? Wielokrotnie pan prezydent mówił o tym, że ta sytuacja finansowa w Poznaniu jest skutkiem niesamowitych inwestycji, które rozwinęły Poznań, inwestycji, które spowodowały no, ucieczkę pod względem rozwoju Poznania od innych miast. No, pragnę zaprzeczyć temu stwierdzeniu. Uważam, że utopienie prawie miliarda złotych w stadionie, w całej infrastrukturze drogowej wokół stadiona, a także prawie 280 milionów złotych w termach maltańskich niekoniecznie stanowi o rozwoju miasta, niekoniecznie było najpotrzebniejszym wydatkiem miasta, a z całą pewnością musimy się zgodzić z tym, że ogranicza możliwości inwestycyjne Poznania na kolejne lata. Nie jest tak, panie prezydencie, że wszystkie środki Poznania były przeznaczane na front realizacji inwestycji unijnych, na wkład własny do tych inwestycji. Byłoby to prawdą, gdyby być może tych dwóch jakże drogich inwestycji nie było. Polityka mieszkaniowa. No, mówił o tym pan radny Szynkowski, nie będę się specjalnie tutaj rozwodził. No, szanowni państwo, żeby prowadzić skuteczną politykę mieszkaniową, to trzeba dysponować sporym zasobem mieszkaniowym. Poznań i prezydent Poznania wychodzi z założenia, że zapewnienie dachu nad głową to jest zadanie każdego z obywateli. Czy jest bardziej, czy mniej zaradny, to jest jego zadanie. Jeżeli sobie z tym zadaniem nie radzi, to z całą pewnością nie jest to problem władz samorządowych. Przez to mieliśmy takie tragedie jak dramat mieszkańców ulicy Stolarskiej, dramat mieszkańców ulicy Piaskowej. Poznań bez dużego zasobu mieszkań socjalnych, bez dużego zasobu mieszkań komunalnych, tych problemów z całą pewnością nie jest w stanie rozwiązać. Polityka transportowa miasta. No, odwołując się znowu do rankingów stworzonych przez TVN Turbo i taki portal współpracujący z TVN Turbo, czyli korkowo.pl, Poznań w 2011 był najbardziej zakorkowanym miastem, w roku 2012 wyprzedziła nas Warszawa, zdaje się inne mniejsze miasto, znaleźliśmy się na trzecim mieście. Mimo wszystko Poznań cały czas inwestuje największe pieniądze w rozwój sieci drogowej. Cieszą wprawdzie te zapowiedzi pana prezydenta, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej główny wysiłek inwestycyjny miasta będzie położony na transport zbiorowy, no ale my oceniamy sytuację taką, jaka ona jest w tej chwili. No, wpływ między innymi na ten stan rzeczy, czyli na to zakorkowanie, na niewydolność układu komunikacyjnego w naszym przekonaniu ma także błędna polityka w zakresie kształtowania taryf i opłat za przejazd tym transportem. Polityka oświatowa, pewno będzie dzisiaj szczegółowo na ten temat dyskusja. No, w naszym przekonaniu, przynajmniej do zeszłego roku, z całą pewnością nie mieliśmy do czynienia z czymś, co można byłoby nazwać polityką oświatową. Mieliśmy do czynienia z takim czysto rachunkowym, budżetowym podejmowaniem decyzji co do likwidacji szkół, co do grupowania młodzieży w budynkach, natomiast trudno było dostrzec perspektywiczne czy strategiczne decyzje w tym zakresie, czy w tym skierowane na to, aby podwyższyć jakość kształcenia w Poznaniu. Rewitalizacja, mam wrażenie, że, znaczy oczywiście dzięki głównie zaangażowaniu części radnych, dzięki zaangażowaniu Komisji Rewitalizacji i kolegi osobiście kolegi Mariusza Wiśniewskiego, coś rzeczywiście w tym zakresie drgnęło, ale trudno wskazać, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z jakąś rewolucją. Miasto jest cały czas brudne, miasto jest zabrudzone i śmieciami, i brzydką, brudną, chaotyczną reklamą. Nie widać w tym zakresie absolutnie żadnej inicjatywy ze strony prezydenta i działań skierowanych na przeciwdziałanie temu stanowi rzeczy. Może skończę na gospodarce nieruchomościami. Szanowni Państwo, jestem przekonany o tym, że miasto nie wykorzystuje potencjału, jaki drzemie w majątku, który posiada. Nie czerpiemy z tego majątku takich zysków, jak czerpać powinniśmy. W tym zakresie ja wczoraj tak troszeczkę prześmiewczo powiedziałem prezydentowi, że być może warto byłoby księdza ekonoma kurii arcybiskupiej zatrudnić w Poznaniu, być może siostry orszulanki albo osoby im doradzające. Poznań bez przekonania, bez takiego zacięcia walczy o różnego rodzaju opłaty, o opłaty przesyłowe czy o te należności, które się miastu należą, a z drugiej strony jest niezwykle spolegliwy wobec tych instytucji i tych podmiotów, które do miasta o zapłatę konkretnych kwot występują. Czego najlepszym dowodem jest to, co się stało z 8 LO. Przypomnę, miasto na podstawie ugody wypłaciło 4,5 miliona, czy miało wypłacić 4,5 miliona złotych kurii arcybiskupiej. No i tak się dogadało z kurią, że jeszcze tak naprawdę do 2014 szkoła tam będzie i co roku będziemy płacili kurii ponad 600 tysięcy złotych za wynajem. Szanowni Państwo, referendum jest takim narzędziem, które pozwala ocenić pracę prezydenta mieszkańcom Poznania. Trudno mówić o wniosku politycznym, merytorycznym. Ten wniosek stawiamy. Nie podoba nam się rzeczywistość, na którą bezpośredni wpływ na jej kreowanie ma prezydent miasta. Nie podobają nam się jego decyzje. uznajemy, że dalsze trwanie na urzędzie pana prezydenta przynosi wymierne straty Poznaniowi, stąd zamierzamy poddać te rządy opinii i ocenie opinii mieszkańców Poznania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był opiniowany przez komisję rewizyjną. Jak już było wspomniane, komisja rewizyjna głosowała 3 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących i wydała opinię w ten sposób negatywną o projekcie uchwały. Otwieram w tej chwili dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Czy pan radny Sławomir Smul w imieniu klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego? Tak? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Powiedzieć o tym wniosku koalicji PiS i SLD, że jest słaby merytorycznie, że jest zbiorem nieuzasadnionych faktami opinii, że autorom brak podstawowej wiedzy nie tylko ekonomicznej, że jest zbiorem manipulacji i pomówień, że mnóstwo w nim wzajemnych zaprzeczeń, to powiedzieć dużo za mało. Mamy do czynienia ze zbiorem twierdzeń, błędnych tez i następujących po nich opinii, które z tego wniosku czynią wręcz tragifarsę. Wnioskodawcy z PiS i SLD piszą, że Poznań rozwija się dużo wolniej niż inne samorządy, twierdząc, że w ostatnich 4 latach udział dochodów mieszkańców zmniejszył się o 12%. Mylą jednak podstawowe pojęcia, jakim są dochody mieszkańców, a wpływy z tytułu płaconego PIT. Szanowni Państwo wnioskodawcy, naprawdę nie poprosiliście nikogo o sprawdzenie Waszych stwierdzeń? Kogoś, kto się zna na ekonomii? Już w pierwszym akapicie pod tytułem Zła sytuacja finansowa miasta z powodu Waszej indolencji dajecie się ośmieszyć? W tej samej zresztą części Waszego uzasadnienia do uchwały czytamy. Konstrukcja budżetu, jego założenia, tak po stronie dochodowej, jak i wydatkowej, stały się bezpośrednią przyczyną wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezydenta jeszcze w trakcie trwającej kadencji. To wy naprawdę nie wiecie, że za uchwalenie budżetu gminy odpowiedzialna jest Rada? Naprawdę nie znacie treści artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym? Dla waszego przypomnienia cytuję. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Czytamy w prasie, że chce być pan, panie radny Lewandowski, kandydatem na prezydenta miasta Poznania. Bez znajomości podstawowych aktów prawnych, w tym prawa samorządowego? Jak to jest możliwe? Naprawdę w tej waszej partii nie ma nikogo kompetentnego? Przecież to właśnie pan w 2009 roku głosował za ustanowieniem wysokości zadłużenia miasta w obecnym roku. Chcę tylko przypomnieć, że prezydent tej kwoty swoim działaniem nie przekroczył. Wykonywał między innymi pana zalecenia, panie radny Lewandowski. To tyle, jeśli chodzi o waszą wiedzę i tą ekonomiczną, i tą prawną. Manipulacje. We wniosku koalicjantów czytamy. Błędy konstrukcyjne, przeprojektowywanie i tak dalej, mimo że nie znalazły jeszcze swego finału w postaci postępowań karnych z uwagi na brak przesłanek przestępstwa i tak dalej. Stawiam akcent na słowo jeszcze. Mówicie dla swojego bezpieczeństwa procesowego, że nie znaleziono przesłanek, ale sugerujecie, że jakieś fakty z pracy prezydenta znajdą swój finał w postępowaniu karnym w przyszłości. Skąd macie tę wiedzę? Jakie postępowania się toczą? A z waszych słów wynika, że co prawda się nie toczą, ale będą się toczyć. Czy to zdanie to tylko manipulacja koalicji PiS i SLD, czy też naruszenie zasad postępowania przygotowawczego prokuratury, o którym ani prezydent, ani my nie mamy zielonego pojęcia? A może marzy wam się zamknąć prezydenta mimo braku przesłanek? Idźmy dalej. Charakterystyczną cechą polityki personalnej prezydenta jest promowanie podległych mu urzędników, przede wszystkim wedle lojalności, a nie dokonań czy kompetencji. Podczas obrad komisji rewizyjnej prezydent wzywał was do podania chociażby jednego przykładu personalnego. Nie potrafiliście wskazać nikogo. Jak inaczej tą fałszywą tezę nazwać niż pomówieniem? Jest ich zresztą w tym wniosku więcej. Opinie bez pokrycia w rzeczywistości? Proszę bardzo. Piszecie państwo, koalicjanci, tak. Utrata przez prezydenta Ryszarda Grobelnego zaufania społecznego na polu polityki przestrzennej. Proszę państwa, jakie piękne sformułowanie. Zwróćcie państwo radni uwagę. Utrata zaufania społecznego na polu polityki. Kto pamięta Gomułkę i jego język? I brak w naszej ocenie realnej możliwości jego odzyskania jest istotną przesłanką wniosku. Ale o tej polityce prezydenta piszecie, że trwa od jego pierwszej kadencji. I jak myślicie, to ta utrata zaufania od pierwszej kadencji pozwala mu wygrywać kolejne wybory? Zaprzeczacie też sobie nagminnie. Czytamy, że infrastruktura drogowa jest niedoinwestowana. Gdzie indziej, że jest inwestowania niegodna, bo powinno się stawiać na inne sposoby komunikacji, na przykład komunikację publiczną. Raz, że sprzedaż nieruchomości prowadzi się opieszale. W innym miejscu, że nie należy się z tym spieszyć. Raz urzędnicy są leniwi, raz za szybcy. Raz obarczacie prezydenta winą za to, że poznaniacy za mało zarabiają, a gdy okazuje się to nieprawdą, ponieważ średnie wynagrodzenie w Poznaniu należy do najwyższych w Polsce, twierdzicie, że to żadna zasługa prezydenta, bo on nie ma na to wpływu. Czytając ten wasz koalicji opis i SLD manifest, mam wrażenie, że po napisaniu go przez dwie różne osoby, jak państwo przyznajecie radnego Szynkowskiego Welsenka i radnego Lewandowskiego i zastosowaniu techniki kopiuj wklej, by go scalić, zapomnieliście go razem przeczytać w całości. To uzasadnienie liczy 22 strony. Podkreślaliście to wielokrotnie, upatrując w objętości materiału jego siłę. Rzeczywiście, zafundowaliście nam i wszystkim poznaniakom paragraf 22. Paragraf 22, z którym nie sposób dyskutować, stosując zasady logiki. Młodszym radnym przypomnę. Joseph Heller, opisując absurdy wojny, stworzył paragraf 22, który dawał żołnierzowi możliwość przejścia do cywila na własną prośbę z powodu choroby psychicznej. Niestety fakt, że chce się wyreklamować ze służby wojskowej, świadczył o jego poczytalności, a tym samym dyskwalifikował od dopuszczenia szeregu w armii. Jego powieść swego czasu zrobiła furorę, a paragraf 22 przeszedł do języka potocznego, stając się synonimem określenia sytuacji bez wyjścia, w której, aby wypełnić jakieś kryterium, trzeba jednocześnie spełnić inny warunek, który to kryterium wyklucza. Z takim też paragrafem 22 mamy dzisiaj do czynienia. Tylko w jaki sposób logicznie z nim dyskutować? Odsyłam państwa do Hellera. Przez 2 lata w komisji rewizyjnej głosami PiS próbowano przeprowadzić wniosek o wykazanie nierealizowania budżetu Rady Miasta przez prezydenta. Bez powodzenia. Sam radny Szynkowski-Welsenk przyznaje, że próba odwołania poprzez referendum wynika również z tego, że chce mówić w kampanii wyborczej, że próbował. Przyznaje tym samym, że jest to działanie polityczne, nie merytoryczne. Odwołać Tuska, odwołać Grobelnego, odwołać wszystkich, tak żeby wreszcie nie było nic. A potem to już nastaną lata powszechnego prawa i powszechnej sprawiedliwości. Tylko czy, jak wy to mówicie, lud to kupi? Mam nadzieję, że jesteśmy dużo mądrzejsi, my Polacy, widząc wasze przeszłe rządy, niż byliśmy kilka lat temu. Jestem przekonany, że paragraf 22 nie wystarczy poznaniakom, by dać się wam koalicji PiS i SLD uwieść, czego sobie i całej społeczności poznańskiej życzę. I to by było na tyle.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Ktoś w tej debacie musi zachować rozsądek. Ktoś w tej debacie musi mówić o rzeczach ważnych dla poznaniaków, bo ja się tak przysłuchuję dotychczasowym słowom jednym i drugim i trzecim i powiem w ten sposób, co pozytywnego płynie z tych wypowiedzi dla mieszkańców, co konkretnego na najbliższy rok państwo z prawa, z lewa proponujecie poznaniakom. Jakie korzyści dla poznaniaków niesie ten konflikt pomiędzy panem prezydentem a PiS-em SLD? Czy z tego będą konkrety dla mieszkańców? Mam wrażenie, że tych konkretów żadnych nie będzie. Czy słowa polityczne, później sprawy związane z wnioskiem i jego, jak się do tego ustosunkowujemy? No jeżeli miałoby coś pozytywnego wyjść z tego, to ja bym chciał zobaczyć kandydatów na prezydenta z gotowym programem działań i rozwiązania tych problemów. Ja wiem, że referendum to nie jest pozytywne wotum nieufności. Ja wiem, że państwo nie przedstawicie premiera, PiS już tam jakiegoś sobie przedstawił, który gdzieś tam coś, nikt nie wie o co mu chodzi, ale prawda jest taka, że jeżeli byście państwo chcieli pozytywnie wyjść z ofertą do poznaniaków, to powinniście przedstawić w tym wniosku dwie rzeczy. Przedstawić osoby, które zajmą miejsce pana prezydenta Grobelnego i dwa, pokażecie rozwiązania problemów, o których piszecie. No bo czemu mieszkańcy mają kupić referendum, jeżeli nie wiedzą, czym zostanie zastąpiony prezydent Grobelny? No musicie to państwo powiedzieć. Dzisiaj nikt nie będzie głosował nad czymś, czego nie zna. Taka jest rzeczywistość. Ale do czego to referendum tak naprawdę prowadzi? Jak niedawno powiedziałem, że tak naprawdę to referendum prowadzi do kilkudziesięciu milionów strat dla miasta Poznania. I początek wypowiedzi przewodniczącego Szynkowskiego to bardzo dobrze potwierdził. Bo jeżeli radny Szynkowski mówi, że w tej chwili urzędnicy miasta zamiast zajmować się codzienną pracą, zajmują się przygotowaniem odpowiedzi dla pana prezydenta Grobelnego, to potwierdza tylko to, co my cały czas mówimy, że czas zadymy referendalnej to będzie czas nierealizowania podstawowych zadań naszego miasta. Szanowni państwo, te kilkadziesiąt milionów złotych to na pewno niezrealizowane zadania pod tytułem prywatyzacja, sprzedaż nieruchomości. To jest kilkadziesiąt milionów strat, które stracą poznaniacy. Ja nie powiem jednej rzeczy. Tutaj mam inne zdanie niż radny Smul. To nie jest tak, że w naszym mieście jest super, że żyjemy w mieście bardzo dobrze zarządzanym. Ale te argumenty, które państwo w tym wniosku wysuwacie, czasami błędne, czasami lepsze, gorsze, to są argumenty, które powinny być pokazywane w zwykłej kampanii wyborczej. Referendum służy do spraw nadzwyczajnych. Tam, gdzie mamy przymus odwołania prezydenta ze względu na to, że albo już doprowadził miasto do granic wytrzymałości, druga sytuacja, kiedy z różnych względów obyczajowych i tak dalej, wymagane jest jego odwołania. Ale paradoksalnie państwa wniosek dąży do czego? Dąży do pogłębienia problemów finansowych naszego miasta. Takie są fakty. I teraz o kilku rzeczach państwu powiem. Gospodarka odpadami. W tej chwili czeka nas bardzo ważna debata na temat tego, ile poznaniacy będą płacili za śmieci. Państwo mówicie o referendum, czyli tak naprawdę mówicie o tym, że do jesieni będzie zadyma polityczna. Gdybyśmy dzisiaj odwołali prezydenta tak naprawdę, to do nowych wyborów mielibyśmy ponad 3 miesiące. Taka jest rzeczywistość. Co się ma zdarzyć w tym mieście w ciągu najbliższych 3 miesięcy? w ciągu najbliższych 3 miesięcy musimy ustalić całą gospodarkę odpadami w naszym mieście, łącznie z tym, ile ma być sektorów w naszym mieście, czy mieszkańcy mają płacić tą samą opłatę, czy ma być naliczanie degresywne, jak w tym wszystkim będą wyglądały poznańskie rodziny, czy dla rodzin wielodzietnych powinny być zniżki, czy powinny być dodatki dla osób ubogich, jeżeli chodzi o jakiś fundusz, który by niwelizował opłaty dla osób słabszych. Szanowni Państwo, kto to zrobi, jeżeli odwołamy prezydenta? Jeżeli odwołacie Państwo prezydenta Grobelnego, to musicie Państwo powiedzieć od razu i mówcie to mieszkańcom, że odwołujecie pana prezydenta Kruszyńskiego, dlatego że ustawa mówi jasno i wyraźnie, że odwołując prezydenta, odwołuje się jego wiceprezydentów. Pan prezydent Kruszyński pełni bardzo ważną rolę w związku międzygminnym, a kilka dni temu rozmawialiśmy, jaką taktykę ma miasto Poznań przyjąć w negocjacjach na temat opłat śmieciowych. Czy chcecie Państwo powiedzieć mieszkańcom, że mieszkańcy mają płacić więcej za śmieci ze względu na to, że nie będziemy jako miasto konkurowali w dobrych decyzjach z gminami okolicznymi? Musicie to Państwo dzisiaj mieszkańcom powiedzieć. Kolejna bardzo ważna sprawa. Mityczna już PEKA, mityczna, bo rzeczywiście ona już powinna wejść dawno, dawno temu i wszyscy o tym wiemy. Ale szanowni Państwo, ona wejdzie w tym roku. Co ona niesie dla przeciętnego mieszkańca? Dla przeciętnego mieszkańca ona niesie zmiany w opłatach za bilety w naszym mieście. Możemy się kłócić o to, pani radny. Mówmy merytorycznie. Z panem radnym Lewandowskim wymienialiśmy argumenty merytoryczne. Pan dzisiaj klauna zgrywa na tej sali, więc proszę rozmawiać merytorycznie. Wprowadzimy PEKę w tym roku w Poznaniu. Co to oznacza? To jest rewolucja, jeśli chodzi o jazdę środkami komunikacji publicznej. Mówimy o biletach przystankowych. Musimy wiedzieć, ile te bilety mają kosztować. To są bardzo ważne rzeczy. Musimy o tym rozmawiać tak naprawdę już w marcu. Kto ma o tym rozmawiać? Komisarz, który będzie wyznaczony, którego jedynym zadaniem jest zarządzanie miastem do czasu przeprowadzenia wyborów? Czy chcecie mieszkańcom powiedzieć, że będzie nieprzygotowany projekt opłat związany z wprowadzeniem najważniejszego systemu nowego, jeżeli chodzi o transport publiczny w naszym mieście? To jest pytanie, na które musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć. I powiem w ten sposób. Nie jest prawdą to, że jeśli chodzi o komunikację, o inwestycje, wszystko w naszym mieście jest dobre. Jest bardzo dużo błędów ze strony urzędu, tylko nie pogłębiajmy tych błędów w tym roku. Kolejna rzecz, która jest ważna w tym wszystkim, to jest sprawa związana ze żłobkami i przedszkolami, a także z rokiem 2014. W roku 2014 do pierwszych klas pójdą podwójne roczniki 6-latków. Czy komisarz wyborczy zajmie się przygotowaniem tego, żeby to się dobrze nam sprawdziło w Poznaniu? Czy musi to zrobić prezydent, który ma realną władzę nad oświatą? Wszyscy wiemy, ile było błędów i sami wiele różnych decyzji podejmowaliśmy jako Platforma Obywatelska, innych niż prezydent, i one z reguły się potwierdzały, bo zarówno w przypadku 50 i 54 gimnazjów podjęliśmy dobre decyzje. Teraz się okazuje, że to gimnazjum numer 6, które chciano zlikwidować, okazuje się, że to może być jedno z najlepszych gimnazjum w naszym mieście z klasami akademickimi. Także to są bardzo dobre decyzje. Ale dzisiaj mówimy o tym, że musimy zapewnić 6-latkom dobry start w szkole podstawowej. Czy temu służyć będzie referendum? Musimy rozmawiać także o tym, że ustawa dotycząca nowego sposobu funkcjonowania przedszkoli spowoduje, że praktycznie każde dziecko będzie musiało w tym przedszkolu być. Wejdą do przedszkola trzylatki. I teraz co? Czy powinniśmy robić referendum, czy powinniśmy wspólnie zastanowić się, gdzie mają powstać nowe przedszkola, gdzie mają powstać nowe żłobki? Proponuję, zajmijmy się przedszkolami i żłobkami. Czy komisarz wybrany w tym mieście ten program zrealizuje, że w 2014 roku powstanie choć jedno nowe przedszkole? Czy komisarz w naszym mieście spowoduje, że powstanie choć jeden nowy żłobek? Czy komisarz w naszym mieście spowoduje, że w 2014 roku pierwszaki pójdą do szkoły w dobrych warunkach? Szanowni Państwo, można by było wymieniać, już nie powiem o jeszcze jednej rzeczy, bo ja się nie chcę odnosić do samego wniosku złośliwie, bo naprawdę wiele z tych rzeczy, o których Państwo piszecie, wymaga zmian w naszym mieście. Ale jeżeli Państwo piszecie o służbie zdrowia, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, w pięciu linijkach na końcu, o jednym z najważniejszych problemów dla mieszkańców naszego miasta. Jeżeli o polityce społecznej, o polityce socjalnej piszecie Państwo gdzieś między wierszami, to znaczy, że tak do końca ten wniosek nie jest przygotowany i trzeba rozmawiać o tych rzeczach na zupełnie innych zasadach. I teraz, szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć to, co powinna zaproponować Rada Miasta, to, co my chcemy zaproponować jako Platforma Obywatelska. Panie radny, naprawdę to nie jest cyrk, tylko Rada Miasta i rozmawiamy o konkretnych, ważnych sprawach dla mieszkańców. Mówimy o tym, jak mieszkańcy będą żyli w tym roku i następnym i mówimy o tym, czy miasto Poznań straci, czy zyska na referendum. I rozmawiajmy w ten sposób, dobrze? Dzisiaj nie jest czas na żarty. Dzisiaj nie jest czas na żarty, panie radny. To nie jest komedia. Jak pan chce robić komedię, to proszę bardzo, to ja będę rozmawiał tylko z panem radnym Lewandowskim, bo no bardzo dobrze, jak pana takie rzeczy, o których mówiłem, rozśmieszają, to znaczy, że tak się pan nadaje do polityki, jak się nadaje. I to powoduje to, że państwo jeszcze nigdy w tym mieście władzyście nie mieli i nie będziecie mieli. No trudno, takie życie. Wolę rozmawiać z panem radnym Lewandowskim, bo przynajmniej rozmawiam o konkretach. A z panem o czym ja rozmawiam? Szanowni państwo, chciałbym zaproponować, aby Rada Miasta zajęła się takimi sprawami jak wprowadzenie nowego systemu komunikacji miejskiej, jeżeli chodzi o taryfy, o bilety związane z wprowadzeniem PEKI. Uważam, że bardzo mocno powinniśmy się jako radni w to zaangażować. Powinniśmy się także zastanowić nad wprowadzeniem, i to w marcu, nowych biletów dla dzieci, młodzieży i studentów, biletów semestralnych. To jest rzecz, którą powinniśmy wprowadzić. I jako radni Platformy Obywatelskiej deklarujemy we współpracy z każdym radnym, który tego będzie chciał, wprowadzenie takiej uchwały w marcu tego roku. Kolejna rzecz, którą chcemy Państwu zaproponować, to jest rzecz, która będzie wynikała już z Komisji Oświaty najbliższej, gdzie dowiemy się, jak wygląda planowanie, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie potrzebne są przedszkola w naszym mieście. Zbudujmy nowe przedszkola w Poznaniu, powołajmy w mieście Fundusz Inwestycji Oświatowych. Chcemy, aby pieniądze, które są z dzierżawy, z wynajmu obiektów oświatowych lub sprzedaży tych budynków, pozostawały w systemie oświatowym. Chcemy, aby one służyły budowie nowej infrastruktury oświatowej w naszym mieście. Powinniśmy w roku 2014 przygotować nowe inwestycje oświatowe na terenie naszego miasta. Komisarz tego nie zrobił. Panie radny Lewandowski, my możemy to zrobić. Kolejna rzecz, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to jest sprawa związana z polityką prorodzinną. I tutaj pani radny, pan nawet na Facebooku, wyśmiewał zespoły. To ja panu powiem, że wraz z radnymi z pańskiego klubu i z klubu SLD pracowaliśmy w zespole do spraw dużych rodzin. I w marcu tego roku wydane będą pierwsze karty dużych rodzin. Jest już miejsce, pan tam nigdy nie był, więc zapraszam, może pan z nami iść. Na zespole też pan nigdy nie był. Wydamy dla 7 tysięcy poznańskich rodzin karty dużych rodzin. Jak pan zapomniał, powołamy Radę Rodziny Dużej we współpracy ze środowiskiem dużych rodzin. Załatwiony problem. Ja mam lepszą propozycję, pani radny, i zapraszam. Czy pan w to wejdzie? Powołajmy zespół, z którego się pan śmieje. Dobrze, to będę to robił z innymi radnymi. Powołamy zespół do spraw polityki prorodzinnej w naszym mieście. Taki zespół jest potrzebny i o takich sprawach mówią także pańskie środowiska. Jak pan nie chce, to się pan sam wyklucza nawet z własnego środowiska. I porozmawiajmy o tym, jak prowadzić politykę prorodzinną w naszym mieście. No ale to już część pańskich radnych działa, bo ta karta wchodzi w życie. No niech pan mówi o konkretach. Zapraszamy do pracy. Siedzący tutaj pan radny Szczuciński uczestniczył w pracach tego zespołu. Siedzący pan radny Aleksandrowicz uczestniczył w pracach tego zespołu. Pan radny Grzybowski uczestniczył. Jest efekt, konkret. Konkret. Nie zaprzeczy pan. Popracujmy nad innymi rozwiązaniami prorodzinnymi w naszym mieście wspólnie. I uważam, że należy wprowadzić zespół do spraw polityki prorodzinnej, szczególnie w czasie, kiedy mamy do czynienia z dużym kryzysem i nie ma co opowiadać, że tego kryzysu nie ma. Bo jest ten kryzys, wpływy z PIT-u są niższe i będą niższe. Polska nie jest samotną wyspą, nie jest dobrze w Europie, nie jest dobrze na świecie. Pogłębiają się problemy i te problemy także dotyczą poznańskich rodzin. I uważam, że zamiast robić polityczne awantury, może zajmijmy się polityką prorodzinną w naszym mieście. Ja ze swojej strony i ze strony naszego klubu deklaruję pełne zaangażowanie, wypracowywanie dobrych rozwiązań. I teraz, panie radny Szynkowski, jeżeli mówimy o polityce prorodzinnej, to niech pan spojrzy na efekty tej pracy. Niech pan spojrzy na place zabaw, które powstają w naszym mieście. To jest bardzo ważne. Niech pan spojrzy na działania związane z nowymi miejscami przedszkolnymi. I powiem to na konkrecie. Dzisiaj będziemy opiniowali uchwałę dotyczącą Winiar. Tam pańscy radni w co się zaangażowali? W obronę 30 miejsc przedszkolnych. My powiedzieliśmy coś innego. Stwórzmy więcej miejsc, dlatego żeby ożywić tą dzielnicę i powstanie przedszkole w przyszłym roku ze znacznie większą ilością miejsc niż jest dotychczas. Ja proponuję, zaangażujmy się wszyscy w tego typu pracę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz pani radna Ewa Jemielity. Bardzo proszę. W imieniu klubu. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, panie prezydencie, szanowni państwo. Chciałabym tutaj opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach odnośnie pracy Urzędu Miasta Poznania i nadzorującego ten urząd pana prezydenta Ryszarda Grobelnego z dwóch punktów widzenia. Jako zwykły obywatel i jako radna miasta Poznania od niedawna, od września ubiegłego roku. Przygotowując się do dzisiejszej sesji Rady Miasta, spędziłam bezsenną noc, dosłownie. Jest to kolejna bezsenna noc spowodowana pracami pana prezydenta. Tym razem przypomniałam sobie koszmar, jaki mi stanął przed oczami, który przeżyłam jako właśnie zwykła obywatelka, mieszkanka Poznania, zaledwie kilka lat temu. I wróciły do mnie te wspomnienia, jednocześnie cytat z jednego z pism, które skierowałam do obecnego tutaj wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Michała Grzesia w 2005 roku. Nie chcę takiego prezydenta. Czego ja właściwie chciałam od pana prezydenta? Czego ja chciałam od urzędników miasta, których pracę pan prezydent nadzoruje? Ano, chciałam wybudować sobie dom w Poznaniu, chciałam spokojnie prowadzić działalność w Poznaniu, bo tutaj się urodziłam, tutaj mieszkam i tutaj chcę mieszkać. Moim błędem jednak było zaufanie urzędnikom pana prezydenta i wiara w treść dokumentu, jakie mi przedstawiali w formie różnych urzędowych postanowień i decyzji. Nagle z dnia na dzień te decyzje, które miały budować moją przyszłość, miały budować swoje marzenia, okazały się nic nie warte. Nagle urzędnicy pana prezydenta zmienili zdanie. Okazało się, że wszystkie pozwolenia i decyzje były fałszywe, że budować domu nie wolno, że prowadzić działalności nie wolno. Zaczęły przychodzić za to zawiadomienia o złożeniu doniesienia do prokuratury o tym, że ja popełniłam jakieś przestępstwo. Byłam kilkakrotnie przesłuchiwana jako podejrzana w sprawie. Otrzymywałam decyzję o egzekucji komorniczej z tytułu niezapłaconych podatków dla miasta, co okazało się ostatecznie nieprawdą. Dowiadywałam się od urzędników pana prezydenta, że popełniłam przestępstwa, których nie było. Byłam wreszcie pozywana do sądów karnych i cywilnych przez pana urzędnika, który poczuł się urażony tym, że jakaś zwykła, szara obywatelka, nie dość, że śmie się bronić i protestować przeciwko oczywistemu bezprawiu, zaczyna domagać się traktowania zgodnego z prawem. Tak, zgodnego z prawem. Ten festiwal kłamstw i pomówień trwał wiele lat. Dokładnie lat 7. I po tych 7 latach to ja zmusiłam urzędników pana prezydenta Grobelnego do stosowania prawa i do stosowania się do przepisów. Nieodwrotnie. Nie zbudowałam w Poznaniu domu, nie prowadzę działalności w Poznaniu. Kilka osób nie otrzymało pracy. Cóż, było, minęło. Dziś mam większą znajomość przepisów prawa. Wiem, jak się bronić przed niekompetentnymi urzędnikami pana prezydenta. Mam też lepsze narzędzia do walki z niekompetencją urzędniczą dzisiaj, jako radna miasta Poznania. I teraz z tego punktu widzenia chciałbym przedstawić swoje spostrzeżenia. Bo co na przykład widzę podczas pracy na przykład w Komisji Polityki Przestrzennej? Widzę, że ten festiwal niekompetencji urzędniczej, urzędników pana prezydenta, trwa w najlepsze. Skutkuje to całym ciągiem zdarzeń narażających właścicieli na straty i uniemożliwiających faktyczne władanie własnością w sposób zgodny z ich oczekiwaniami. A to błędne zapisy w ewidencji i w konsekwencji podejmowanie błędnych decyzji o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co prowadzi do sytuacji, w której właściciele nie tylko mogą zakwestionować zgodność takich planów z prawem, ale mogą też wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi wobec miasta. Są bardzo podobne sprawy do mojej, sprawy, które miały już nie mieć miejsca, bowiem wyniki kontroli przeprowadzonej przez wojewodę wielkopolskiego wskazały na oczywiste zaniedbania i naruszenia prawa. Pan prezydent miał wyciągnąć z nich wnioski, tak, dopilnować, żeby takie zdarzenia więcej miejsca nie miały. Nie wyciągnął pan, panie prezydencie, żadnych konsekwencji z popełnionych wcześniej błędów. I tylko to już jest podstawą, żeby powtórzyć, nie chcę takiego prezydenta, prezydenta, który niszczy marzenia i plany mieszkańców Poznania, bo nie potrafi właściwie nadzorować służb, które powinny dbać o to, aby mieszkańcy Poznania mieli poczucie bezpieczeństwa i pewność, że ich prawa są przestrzegane, a urzędnicy miejscy nie działają na ich szkodę. Powtórzę, działanie na szkodę mieszkańców Poznania trwa w najlepsze. Powtarzane są te same błędy, prawa właścicielskie są ignorowane, obywatele są narażani na ogromne straty finansowe, mogę to udowodnić. Nie oszczędza również pan prezydent mieszkańców, którzy mają to nieszczęście być na przykład użytkownikami wieczystymi na gruntach będących własnością miasta Poznania. Drastyczne podwyżki opłat, często 10-krotne, powodują, że mieszkańcy o niższych dochodach muszą już powoli wybierać. Zapłacić opłatę za użytkowanie wieczyste, czy wykupić leki, czy zapłacić czynsz. Ile bowiem ma zapłacić na przykład emeryt, którego emerytura wynosi 800 zł, a opłata z tytułu użytkowania wieczystego roczna wynosi 1280 zł, do tego jeszcze podatek od nieruchomości. Natomiast oczywiście przedstawiono panu emerytowi ofertę przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z bonifikatą za sumę łączną po bonifikacie 30 tysięcy złotych. No ja się pytam, skąd ten pan ma wziąć na to pieniądz? Kto jest w stanie wytrzymać tak wysokie finansowe obciążenia z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste? Przykłady z 300 zł rocznie na 3 tysiące rocznie. Tak? Czy powoduje to wyrwę w budżecie? No może dla pana prezydenta jest to skromna suma. Dla wielu mieszkańców Poznania na pewno nie. Inny przykład, obecnego zresztą tutaj mieszkańca Poznania. Tak? Mieszkaniec wyodrębnia lokal i nagle okazuje się, że na przypadającą na niego fragment nieruchomości opłata z tytułu użytkowania wieczystego gwałtownie rośnie, wynosi już ponad 500 zł na rok. Natomiast sąsiedzi, którzy nie wyłączyli, nie wyodrębnili lokalu, są użytkownikami wieczystymi, ale płacą 75 zł. Czy mamy tutaj jakąś równość wobec prawa? Mówimy o tym samym gruncie, na którym jest posadowiony budynek, nie mówimy przecież o wyodrębnionym lokalu, mówimy o tej samej opłacie za użytkowanie wieczyste. Jedni płacą ponad 50 zł, inni płacą 75 zł. Na czym to ma polegać? Gdzie tu jest spójna polityka? W jaki sposób mamy pozyskiwać w jakiś rozsądny sposób pieniądze do budżetu miasta Poznania? Nie widzę tutaj tego. Inny przykład. Może już nie z dziedziny nieruchomości, czy też strategii polityki przestrzennej. To działania promocyjne pana prezydenta, mające na celu promować Poznań. Szczytna idea, wspaniała sprawa, no ale widzimy jakieś tam masy billboardów po sąsiednich województwach typu zachodniopomorskie. Zatrudnię na przykład informatyka. W sytuacji, kiedy mieszkańcy Poznania nie mogą znaleźć pracy, pan prezydent wysyła ofertę pracy dla mieszkańców zachodniopomorskiego i oświadcza, że tutaj w Poznaniu informatyk na pewno znajdzie pracę. Mam przy sobie CV informatyka, który od kilku lat szuka już pracy tutaj w Poznaniu. A ja rozumiem, że pan prezydent zada kłam tym twierdzeniom, że informatyk w Poznaniu nie może znaleźć pracy, skoro oświadcza pan nawet w sąsiednich województwach, że informatyka zatrudnię. Proszę bardzo, to jest to CV. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia, dwóch ten pan otrzyma jakąś ofertę pracy od pana prezydenta i w ten sposób będzie pan mógł zadać kłam zarzutom, jakie tutaj przed chwilą postawiłam. Jest wiele jeszcze innych palących spraw, do których warto się odnieść. Wrócę znowu może do mojego poletka, które tutaj staram się w jakiś sposób pilnować, aby mieszkańcy Poznania mieli pewność, że przepisy są stosowane na ich korzyść, tak, i nie szkodzą im. Kiedy patrzę na plan zagospodarowania przestrzennego, widzę, że w niektórych miejscach Poznania deweloperzy budują się, aż kurz leci. Sąsiednia działka, mieszkaniec, trzecie już pokolenie, chce zbudować dom synowi. Nie może, bo nie pozwala na to studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Jednym pozwala, innym nie pozwala. Coś, co nie jest prawem, bo studium żadnym prawem nie jest, tak? Jednym umożliwia budowę, innym budowę pozwala budować. Kolejny zarzut to brak spójnej strategii i polityki przestrzennej miasta. Wyludnia się nie tylko centrum miasta, ale też postępuje eksodus mieszkańców do okolicznych gmin. One bowiem oferują tańsze grunty pod budownictwo mieszkaniowe, oferują lepszą infrastrukturę, wodno-kanalizacyjną, drogową, dostęp do szkół i przedszkoli. Szczególnie boli mnie właśnie to promowanie tak zwanej, jak to określił jeden z autorów w Głosie Wielkopolskim, autor jednej z książek traktującej o budownictwie, promowanie tak zwanej chamskiej deweloperki, która sprowadza się do upchania na działce budowlanej jak największej ilości mieszkań, podczas gdy sąsiadujący inwestorzy indywidualni nie mogą zabudować swoich nieruchomości. Kolejna bolączka to złe decyzje planistyczne, które skutkują wielomilionowymi odszkodowaniami przyznawanymi przez sądy na rzecz deweloperów i innych inwestorów, likwidowanie zdrowotnych programów profilaktycznych, dziura budżetowa w Wydziale Oświaty, za którą nikt nie poczuwa się do winy, budowa nowego dworca kolejowego, w którym trzeba przejść całe centrum handlowe, żeby kupić bilet, bo inaczej się nie da. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to upoważnia mnie po raz kolejny do powiedzenia, nie chcę takiego prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Rozumiem, że pan radny Adrian Kaczmarek też w imieniu klubu? Nie, bo to jeszcze debata klubowa jest. Okej. Ja zapytam, czy pan prezydent chciałby zabrać głos w sprawie uchwały? Pan radny Adrian Kaczmarek, bardzo proszę.
Tak, dziękuję bardzo. Indywidualnie właśnie chciałem się odnieść trochę do przedstawicieli dwóch klubów tak naprawdę koalicyjnych, bo tutaj od kilku tygodni z lubością szczególnie przez jednego radnego lub kilku radnych pada takie sformułowanie koalicja PiS, SLD. No, koalicja opisuje układ rządzący, my się nie wstydzimy, natomiast koalicja z zasady, z definicji opisuje układ rządzący i taka koalicja faktycznie istnieje w Radzie Miasta, jeżeli mówimy o pierwszych tygodniach funkcjonowania, to jest koalicja klubu prezydenckiego i Platformy Obywatelskiej. No widać się chociażby w głosowaniach. Myślę, że na partycach jednej, ewentualnie dwóch rąk można by policzyć głosowania, gdzie Platforma miała inne zdanie niż prezydent Grobelny. Także to jest jakby jedna kwestia, jeżeli chodzi właśnie o definicję. Z jednej strony też, z drugiej strony chciałem też podziękować radnemu Smugowi za streszczenie nam wszystkim radnym tutaj wystąpienia prezydenta z czasu odbywania komisji rewizyjnej, no bo pan radny tutaj właściwie zawarł większość test, które zajęły panu prezydentowi 3 godziny na ostatnim posiedzeniu komisji. Natomiast odnosząc się i też jedną z takich generalnych test, którą tutaj trzeba by sprostować, jest to, że no nie cała Rada przyjmuje budżet, nie ma wymogu ustawowego, żeby 100% radnych poparło budżet. Wystarczy zwykła większość, także budżet przyjmuje większość Rady, a nie cała Rada. Także nie może radnych równomiernie obarczać odpowiedzialnością za kształt budżetu, no bo są radni i są kluby, które głosują za tym budżetem, są radni i są kluby, które głosują przeciwko temu budżetowi. Odnosząc się natomiast do słów pana Marka, przewodniczącego Marka Stronowskiego, on tutaj snuł taką wizję, otóż jakiś bezwładu, już praktycznie, który mógłby nastąpić od jutrzejszego dnia, gdyby większość w Radzie znalazł ten wniosek, gdyby Rada podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Po pierwsze, zajęłoby to, cała kampania referendalna zajęłaby około 3 miesięcy, także wszystkie rzeczy, o których mówił pan przewodniczący, czyli kwestia ustalenia stawki śmieciowej, gdzie no musi to już, mam nadzieję, nastąpić w ciągu miesiąca, dwóch. Kwestia spraw oświatowych, które są praktycznie tej sesji kończone, no jeszcze w marcu mogą się odbywać. Tak jak też kwestia proponowanych przez Platformę zmian w polityce transportowej, to też jest kwestia...
Przepraszam pana na chwileczkę, a państwa radnych chciałbym poprosić o uwagę. Każdy z was będzie zabierał głos i pewnie chciałby być... Nie dzisiaj, w ogóle w obradach Rady. Zdarza się, że wszyscy w końcu kiedyś zabiorą głos i każdy chciał być wysłuchany. W związku z tym proszę o wytrwałość do przerwy. Bardzo proszę.
Także to też jest kwestia taka, że no żadnego tutaj w naszej przynajmniej opinii od jutra kataklizmu w Poznaniu by nie miało miejsca, gdyby Rada taką uchwałę podjęła. Byłyby 3 miesiące na kampanię referendalną. Natomiast też mnie trochę zdziwiło to, co oświadczył przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej w swoim wystąpieniu. Otóż taki strach przed komisarzem. No komisarz z dużą dozą prawdopodobności, jak nie z pewnością, może by stwierdzić, że wywodziłby się z Platformy Obywatelskiej. No czyli na ten moment przewodniczący klubu Platformy mówi, że Platforma nie ma kogoś, kto mógłby pełnić funkcję komisarza w Poznaniu. No tak, tak z tego można było wnioskować z oświadczenia przewodniczącego klubu PO. Natomiast wracając jeszcze do kwestii merytorycznych, otóż też pan Rony Strzelecki jest tak podobnie jak ja członkiem Zgromadzenia Międzygminnego i to właśnie Zgromadzenie Międzygminne uchwala, jest odpowiedzialny za stawki śmieciowe. Natomiast przedstawicieli w tym zgromadzeniu powołuje i odwołuje Rada, także gdyby doszło do nawet jakiejś sytuacji dymisji z jakiejkolwiek funkcji, to od Rady zależy skład przedstawicieli Poznania w tym zgromadzeniu. Natomiast też wczoraj medialnie SRD o tym mówiło, że i przewodniczący w swoim wystąpieniu dzisiaj na początku naszego klubu, no, że widać już pewne pozytywne efekty chociażby samego wniosku o złożenie referendum, bo tak jak jeszcze kilka miesięcy temu przedstawiciele prezydenta mówili, że w Poznaniu musi być nie mniej, nie więcej, tylko 5 sektorów, no po złożeniu wniosku okazuje się, że na przykład Poznań może być podzielony na 10 sektorów i nie jest już żaden problem, chociaż jak radny Grześ jakiś czas temu składał wniosek o 12 sektorów, to była olbrzymia krytyka ze strony właśnie prezydenta. A obecnie, jeżeli chodzi o podział Poznania na sektory, jeżeli chodzi o wywóz śmieci. Także też ta postawa względem polityki i śmieciowej i kształtowania chociażby stawki też uległa ewidentnie zmianie, tylko po to, że wskazaliśmy w naszym wniosku pewne niedogodności czy problemy, które tak twarde poprzednie stanowisko władz wykonawczych miasta było. Także nas to niewątpliwie cieszy, że chociaż dzisiaj ten wniosek na Radzie pewnie no, nie uzyska poparcia. Tak już pewne pozytywne aspekty, jak chociażby też o czym przewodniczący wcześniej mówił, jak wycofanie się z likwidacji wielu szkół w tym roku miały miejsce. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Muszę powiedzieć, że moi przedmówcy z poprzednich klubów w postaci przedstawiciela klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego dzielnie stawał i bronił swojego politycznego mocodawcę, pana prezydenta Ryszarda Grobelnego, zarzucając opozycji tragifarsę, manipulacje, pomówienia. No, nie dziwi to oczywiście, pozostaje jedynie zachować spokój i ciszę nad tym wystąpieniem. Ale muszę powiedzieć, że już wystąpienie kolegi radnego, przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, kolegi radnego Sternalskiego, który bardzo często oskarżał, porównywał wystąpienia opozycji do politycznej awantury, a jeszcze częściej do kabaretu. Muszę powiedzieć, że całe wystąpienie kolegi z Platformy Obywatelskiej to kabaret. No bo jak można inaczej nazwać te bzdury, za przeproszeniem, o których kolega mówił? Straszył radnych na tej sali, straszył opinię publiczną, straszył media, dziennikarzy tym, że już w marcu będziemy musieli się spotkać i tworzyć nowe rozwiązania. Trzeba rozmawiać o służbie zdrowia, o biletach. Tak, tylko przecież to rozmawia Rada Miasta. Sam pan mówi, że jako Platforma Obywatelska zaprasza do jednego zespołu, do drugiego zespołu, rozmawiajmy, twórzmy nowe rozwiązania. Przecież to proponuje pan, a nie pan prezydent. Nie rozmawiamy w tej chwili, nie debatujemy w tej chwili jako organ uchwałodawczy, jako Rada Miasta Poznania nad wnioskiem, nad odwołaniem kolegi Sternalskiego z Rady Miasta Poznania, tylko debatujemy nad wnioskiem o ogłoszenie referendum, o odwołanie prezydenta miasta Poznania. Prezydenta miasta Poznania nie będziemy odwoływać, jeżeli w ogóle zostanie odwołany rok, półtora, jak straszy tutaj mieszkańców kolega Sternalski. tylko procedura jest doskonale wszystkim znana. Do czasu wyboru nowego prezydenta działa obecny prezydent, obecni jego zastępcy, więc straszenie mieszkańców jest tutaj kompletnie i całkowicie nie na miejscu. No chyba, że koalicjant prezydenta miasta Poznania broni swojego status quo, jego status quo, bo nie wypada mu zachowywać się inaczej, bo przecież swoim wyborcom mówi, że z jednej strony prezydent miasta Poznania nie jest z jego bajki, a z drugiej strony właściwie wszystkie rozwiązania proponowane przez pana prezydenta Ryszarda Grobelnego on i jego klub popiera. Rozumiem, pan radny Sternalski jest w trudnej sytuacji. Ale proszę państwa, do konkretów. Zarzuca nam się tutaj często dyskusję polityczną. No proszę państwa, wy chyba nie wiecie, gdzie się znajdujecie. A jaka ma być to dyskusja, jak nie dyskusja polityczna? Koalicja wykorzystuje instrumenty prawne, jakie ustawa i ustawodawca dla niej przewidział, a opozycja wykorzystuje te instrumenty, które może. Jeśli przez 2,5 roku nie wykonano, prezydent miasta Poznania nie wykonał jednej, drugiej, trzeciej rzeczy, chociażby tej ważnej reformy służby zdrowia, na którą powołuje się radny Sternalski, to może czas powiedzieć, sprawdzam. O jakiej ważnej reformie służby zdrowia, panie radny Sternalski, myśmy rozmawiali na Komisji Zdrowia? Jesteśmy członkami tej komisji. Kiedy żeśmy rozmawiali o systemowych rozwiązaniach dotyczących służby zdrowia w naszym mieście Poznaniu? Nie rozmawialiśmy ani razu. Rozmawiamy o sprawach szczegółowych, drobniejszych, ale o systemowych sprawach mowy nie ma. W kuluarach już słyszałem, że trzeba będzie zastanowić się nad prywatyzacją wszystkich szpitali, nad przekształceniem ich w spółki, nad sprzedażą udziałów czy też akcji prywatnym podmiotom. Powiedzcie mieszkańcom miasta Poznania, panie prezydencie, proszę uczciwie mówić mieszkańcom miasta Poznania, co pan chce im zaproponować. Proszę uczciwie mówić mieszkańcom Poznania, że na Komisję Polityki Przestrzennej wprowadza pan bardzo często projekty rodzące ogromne konsekwencje prawne, finansowe dla kieszeni podatnika. Żeby nie być ogłoszonym, okrzykniętym gołosłownym po mojej wypowiedzi, za chwilę pewnie tutaj wielu obrońców się pojawi, będą mnie oskarżać o manipulację, o wariactwo, o oszołomstwo. Panie prezydencie, projekt miejscowego planu kopalni na Rudnicze C. Pańskie służby same mówiły, że uchwalenie tego planu spowoduje skutki finansowe rzędu ponad 80 milionów złotych. Tylko dlatego, że radni opozycji krzyczeli, apelowali, ostrzegali. W końcu żeście się z tego wycofali, tak? Ale ile musieli wysłuchać, że są bolszewikami, komunistami? I to mówili łącznie radni Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, przedstawiciele tych klubów, Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego i Platformy Obywatelskiej. Ja nie będę mówił po nazwiskach, jeśli chcecie wiedzieć, to w następnym wypowiedzi powiem, kto tak mówił. I to się godzi? I to nie jest polityczna chucpa? To nie jest cyrk? Oskarżacie opozycję o to, że wykorzystuje uprawnienia, jakie ustawodawca jej nadał. A co ma robić opozycja? Panie radny Sternalski, pan mówi o różnych zespołach. Ja mogę nawoływać i zachęcać państwa do pracy w 100 zespołach. Tylko pan się będzie śmiał w kuluarach, bo pan wie, jaka jest arytmetyka w Radzie Miasta Poznania. I oczywiście, jeśli opozycja wystąpi z jakąkolwiek inicjatywą, to pan tylko dlatego, że robi to opozycja, tego nie poprze. Przykład znany tu wszystkim, wyszydzany przez wielką część, łącznie z panem prezydentem. Park Rataje. Jak tylko się odzywa Pawlik, radny miasta Poznania, Pawlik Adam na temat parku Rataje, to się pojawiają uśmieszki w pierwszych rzędach, tak? I oczywiście dotyczy to Platformy Obywatelskiej, wielkich publicznie mówiących, stawiających się po stronie mieszkańców, mówiących, jak to im jest bliski park Rataje, tak? Tylko to są słowa. Proszę państwa, zależy nam na faktach. Pokażcie fakty. A fakty są takie, żeście poparli zabranie pieniędzy na ten cel. Tak?
Dziękuję bardzo. A jak długo pan będzie kończył? To trzymam za słowo, 2-3 zdania.
Dziękuję bardzo, proszę trzymać.
Już było jedno.
Kończąc.
Drugie.
Panie przewodniczący, pan, bo pana kolega klubowy mówił, że tutaj jest cyrk. A pan co tutaj robi? Ja proszę mi dać skończyć. Kończąc, proszę państwa, chociażby, bo oceniamy ludzi nie po tym, co mówią, tylko po tym, co robią panowie. Pokażcie, co robicie. Nie proponujcie świetnych rozwiązań prorodzinnych na pół roku przed wyborami, żeby mieć co wpisać na ulotki. Minęło 2,5 roku kadencji. Dlaczego żeście się nie zajmowali polityką prorodzinną? Dlaczego żeście uchwalili rok temu beznadziejną taryfę opłat w transporcie publicznym? A teraz wielce będziecie się pochylać nad problemami taryfowymi mieszkańców. To jest szopka i chucpa i cyrk, panie radny Sternalski, koalicjancie pana prezydenta Ryszarda Grobelnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Generalnie nie chciałem zabierać głosu, ale śmieszą mnie pewne rzeczy, bo mówi się, że w demokracji partia polityczna jest powołana po to, żeby przejąć władzę. Wydawało mi się, że w wyborach do Rady Miasta koledzy z Platformy nawet wystawili kandydata na prezydenta miasta i go bardzo mocno zachwalali, jaki on jest merytoryczny, jaki rewelacyjny, że nawet moja córka się nabrała i na tego kandydata zagłosowała. Córka już nie mieszka ze mną. No ale się nabrała. I dzisiaj, kiedy dwa kluby, które trudno posądzać o sympatię do Platformy Obywatelskiej, PiS i SLD, przynoszą na tacy nominacje dla kandydata z Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta Poznania. No bo nie czarujmy się, to co powiedział pan radny Adrian Kaczmarek, kandydatem na komisarza na pewno będzie, wybierał go premier z Platformy, więc musiałby być to członek Platformy Obywatelskiej. Póki co w sondażach wyborczych poznańskich raczej nie ma wątpliwości, że po odwołaniu, gdyby pan prezydent Grobelny nie wystartował, a nawet gdyby wystartował, to najprawdopodobniej 99,9% prezydentem miasta zostałby kandydat Platformy. A więc dlaczego Platforma nie chce przejąć władzy w Poznaniu? Zastanawiam się i mogę tylko powiedzieć jedno. Po prostu, koledzy, jesteście zmęczeni władzą i trzeba to mieszkańcom powiedzieć. Mamy już władzy dosyć, bo w końcu odpowiadamy za państwo, odpowiadamy za województwo, to po cholerę mamy jeszcze odpowiadać za to miasto. Zawsze lepiej, jak coś nie wyjdzie, zwalić na prezydenta, a nóż nam się coś uda przeforsować. Także, szanowni państwo, no ja myślę, że powinno to być tak. No, ja jestem w niezręcznej sytuacji, bo głosując za odwołaniem pana prezydenta, tak de facto jestem za tym, żeby był kandydat z Platformy Obywatelskiej, która wygra we wybory, jeśli one się odbędą, tak? No ale przekonali mnie koledzy, że tak jest lepiej, że gorzej już być nie może, trudno. Ale nie mogę zrozumieć, dlaczego tego nie chce Platforma, a zwłaszcza pan OMC, prezydent Ganowicz. Zwłaszcza, że większej szansy na prezydenta miasta Poznania, jak po referendum, nie będzie miał już w życiu. To jest jego życiowa szansa. I koledzy z Platformy niszczycie swojego kolegę, którego w oczka, a jak jesteś fajny, mądry, ale prezydentem nie masz szans zostać, bo nie dasz sobie rady, bo nie poradzi sobie z rodzinami wielodzietnymi i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego zdecydowałem się poprzeć wniosek o odwołanie pana prezydenta Grobelnego. Jest to ranking, o którym ja już mówiłem, potem go jeszcze powtórzył we wniosku o odwołanie pan radny Lewandowski. Jest to ranking wydatków komunalnych. Jakoś tak dziwnie się składa, że media poznańskie, które drukują bardzo chętnie ogłoszenia miejskie, jakoś ten ranking, za pieniądze oczywiście, jakoś ten ranking pominęły, mówiąc o wielu innych rankingach, w których pan prezydent króluje. Ranking najdroższych miast w Polsce, jeśli chodzi o koszyk komunalny. Ja, jakoś media tego nie zauważyły, choć wielokrotnie o tym była mowa. Jakoś nie chcą tego zauważyć, albo przynajmniej wyraźnie nie zauważyły. Ja przychylam się do zdania, że poznaniacy to są Szkoci wyrzuceni ze Szkocji za skąpstwo. I jeżeli ja z tego rankingu dowiaduję się, że ja w porównaniu z mieszkańcem Warszawy dopłacam do pana prezydenta Grobelnego 50 zł, robi to również moja żona, robi córka, która ze mną nie mieszka i córka, która ze mną mieszka, syn. A więc jak ja sobie policzę, ile ja więcej wydaję przez to, że miastem rządzi prezydent Grobelny, to się zastanawiam, że to przecież żaden interes. Ja chcę prezydenta, który obniży moje wydatki przynajmniej do kwoty takiej, jakiej ponoszą mieszkańcy tych miast z dołu rankingu. No przepraszam bardzo. No dlaczego jest taka niesprawiedliwość, że mieszkańcy Poznania płacą więcej za koszyk komunalny niż mieszkańcy Warszawy albo Lublina? No czy ja jestem gorszy? Czy ja mam jakieś, nie wiem, no wady? No dlaczego tak się dzieje? Czy państwo się nad tym zastanowiliście? Dlaczego jest ta niesprawiedliwość? Dlaczego my, mieszkańcy Poznania, płacimy więcej za to samo, co płacą mieszkańcy tych miast z dołu rankingu? I to należy odpowiedzieć mieszkańcom Poznania, głosując dzisiaj za prezydentem Grobelnym. Jesteśmy za tym, żebyśmy wszyscy płacili więcej, mieszkając w Poznaniu. I nie ma innych argumentów. I o ten koszyk ja domagałem się wielokrotnie, od wielu lat nigdy nie był podliczany, wiem dlaczego nie był, tak? No bo z rankingu wychodzi, że jesteśmy drogim miastem. I w związku z tym nie pozostaje nic innego, jak mimo tego niebezpieczeństwa, że jak przerwę Platforma zmieni zdanie, będzie to Grzegorz Ganowicz albo ktoś jeszcze inny z Platformy prezydentem, to mimo wszystko liczę na to, bo przecież w Warszawie rządzi pani Gronkiewicz-Waltz Platforma, tam jest o 50 zł taniej. Więc mimo wszystko z tego mojego wrodzonego skąpstwa wolę już tą Platformę, byle byłoby taniej.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja w swoim wystąpieniu chciałbym się odnieść przede wszystkim do zagadnienia opisanego, jednego z zagadnień opisanego w uzasadnieniu do projektu uchwały, pod którym się również podpisałem. Chodzi o suburbanizację. Suburbanizację, czyli rozlewanie się miasta poza jego granice. Chodzi o migrację ludności. Na temat tego zagadnienia krótko rozmawialiśmy podczas piątkowego posiedzenia komisji rewizyjnej. Szkoda, chociaż chciałem, aby pan prezydent się do tego, co napisaliśmy, odniósł, ale tego nie zrobił wówczas. Na początek kilka takich porządkowych kwestii do wyjaśnienia, uporządkowania pojęć. Miasto Poznań jest otoczone powiatem ziemskim, takim obwarzankiem i spośród miast polskich żadne inne chyba takiego nie ma, na pewno spośród tych największych. W pozostałych dużych miastach te powiaty ziemskie mają albo kształt takiego półpierścienia, półksiężyca, tak jest na przykład przy Wrocławiu, Krakowie czy Łodzi. Natomiast najpowszechniejsza jest sytuacja, w której powiaty wokół miast mają układ zbliżony tak jak gminy wokół Poznania, czyli z każdej strony po kilka jednostek. Poznański powiat ziemski jest najliczniejszym powiatem tego typu w Polsce. No i tutaj są liczby statyczne. Mam akurat dane z 2002 roku. Było to na połowę 2002 roku było to 266 tysięcy, obecnie jest 337 tysięcy. Jeżeli chodzi zaś o miasto Poznań, to w tych samych ramach czasowych, czyli czerwiec 2002, Poznań miał 578 tysięcy, obecnie według stanu na 31 grudnia ubiegłego roku 553 tysiące. To są liczby, ale jak wygląda ich dynamika? Te procesy migracyjne występują w całej Polsce i są, mają różne uwarunkowania, o tym za chwileczkę powiem. Natomiast dynamika przyrostu powiatu poznańskiego jest najwyższa. Sięga blisko 30% i to powinno nam dawać do myślenia. To są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pan prezydent zawsze podkreśla, żeby podawać skąd te dane pochodzą, czy z wiarygodnego źródła, no to odpowiadam, z Głównego Urzędu Statystycznego. Problematyka tej migracji została zbadana. Tutaj oprę się na ustaleniach, które są zawarte w pracy doktorskiej pana Michała Bejma. Z jego badań wynika, że głównym powodem dla migracji jest sytuacja mieszkaniowa. Zła sytuacja mieszkaniowa. Chodzi o niezadowolenie ofertą, która istnieje na rynku mieszkaniowym w Poznaniu. Te lokale są za małe. Tutaj ta zamożność poznaniaków pozwala im sprawić sobie, cieszmy się z tego, większe mieszkanie, ale niestety z tym w swoim wyborze kierują się oni poza granicę naszego miasta. Wysokie koszty życia to jest kolejny kluczowy powód migracji. No i tutaj odwołujemy się do tego rankingu, którym prezydent mniej się szczyci, a który przed chwileczką przywołał mój kolega klubowy Michał Grześ. Po prostu koszty życia w Poznaniu są bardzo wysokie. Kolejnym powodem migracji jest chęć zamieszkania w pobliżu terenów zielonych, gdzie można odpocząć. No i paradoks, przecież Poznań jest miastem, które ma bardzo duże zasoby zieleni, jeziora, a jednak poznaniacy wybierają się poza jego granice. I chyba odpowiedź na to dała też po części moja koleżanka klubowa, pani Ewa Emility, gdy mówiła o tej dzikiej deweloperce. Jeżeli nie potrafimy chronić naszych klinów zieleni, nie potrafimy chronić terenów cennych przyrodniczo i mieszkańcy widzą to i niestety tak się zachowują, że się wyprowadzają z Poznania. Bardzo smutne, ale tak to też opisuje pan doktor Bejm. I jeszcze taki jeden smutny wniosek. Zbadana została postawa tych mieszkańców, którzy na pewnej próbie statystycznej, którzy wyemigrowali. Otóż są oni zadowoleni ze swojego wyboru. Bardzo, bardzo gorzka, smutna refleksja. Na ten temat można by długo mówić, ja ograniczę się na razie do tego. Natomiast jeszcze krótko do wątku, który poruszył wcześniej kolega Grześ, mianowicie tej jakoby egzotycznej koalicji, którą tworzymy z Klubem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I odnoszę się, tak patrzyłem na wystąpienie kolegi radnego Sternackiego, którego lubię, i patrzyłem na jego dobroduszną twarz i przypomniało mi się, jak w języku niemieckim brzmi tłumaczenie przysłowia, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Niemcy mają takie określenie der lachende dritte, czyli ten śmiejący się trzeci, który patrzy, jak tych dwóch tam się okłada, a on będzie beneficjentem tej sytuacji. Także klub Platformy Obywatelskiej być może w wyniku tego skutecznego referendum, jeżeli do niego dojdzie, osiągnie wreszcie to, co bezskutecznie w wyborach od 2002 roku nie może osiągnąć, czyli nie ma mimo że jest najlepiej reprezentowany, jeżeli chodzi o wyniki sejmowe, nie ma swojego prezydenta w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Szanowni Państwo, dzisiaj dużo powinniśmy rozmawiać merytorycznie o tym wniosku i akurat to, co mówi Krzysztof, którego też bardzo lubię, ma sens. Powinniśmy w tym roku także pracować nad tym, aby stworzyć te spółki celowe, które uruchomią kanalizację na terenach, na których powinni osiadać poznaniacy, bo to jest fakt, że Polacy, poznaniacy wyprowadzają się z Poznania i potem tego żałują. W piątek mieliśmy na ten temat konferencję, gdzie Wojtek Kręglewski przedstawiał taki program, jak to zbudować, to narzędzie do tego, aby poznaniacy mogli mieszkać w Poznaniu na gruntach, które w tej chwili są gruntami nieprzydatnymi, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Myślę, że Wojtek na ten temat dzisiaj podczas sesji także parę słów w debacie powie. Natomiast to, co jest ważne i to, co powiedział Michał i po części Krzysztof też. Nawet Państwo nie wierzycie w to, że Szymon Szynkowski zostanie prezydentem tego miasta. Mówicie, że te wybory są przez PiS przegrane, że są przegrane przez PiS i SLD, że prezydentem będzie Grzegorz Ganowicz. Tylko, Szanowni Państwo, jeżeli chce się wygrywać wybory, to ja chcę je wygrywać na normalnych zasadach. Tak, to prawda, dwa razy pod rząd przegrała Platforma Obywatelska wybory. Prezydent okazał się lepszym kandydatem w wyborach. Ale będą wybory w przyszłym roku. I czy Grzegorz, czy ktoś inny wystartuje na normalnych zasadach, przedstawiając program i metody działania, tak aby te wybory wygrać. My byśmy mogli skorzystać z tej szansy, którą Państwo nam dajecie, ale ten rok jest po to, żeby rozmawiać o tym, jak skorzystać z pieniędzy w nowej perspektywie finansowej. Najbliższe miesiące to są miesiące, w których musimy mówić o tym, jakie inwestycje powinniśmy realizować w Poznaniu od 2014 roku i musimy mówić o tym, skąd wziąć wkład własny, a nie bić się na cepy w tym mieście. Także, Szanowni Państwo, dziękujemy za to, że wierzycie w Platformę Obywatelską, dziękujemy za to, że wierzycie, że Grzegorz Ganowicz jest lepszym kandydatem na prezydenta niż Szymon Szynkowski w Elsęgi. On wygra z nim w te wybory prezydenckie, ale naprawdę pozwólcie nam wygrać te wybory na normalnych zasadach. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przedstawiciel koalicji w postaci radnego Sternalskiego oczywiście mówi w tej chwili o tym, co powinniśmy zrobić, jakie inicjatywy powinniśmy podjąć do końca tej kadencji. Świetnie, oczywiście Rada Miasta powinna podejmować wiele inicjatyw jako organ władzy uchwałodawczej. Myślę, że organ władzy wykonawczej, jak prezydent miasta Poznania, również powinien podejmować wiele inicjatyw. Ja jako przedstawiciel opozycji powiem o tym, czego pan prezydent nie robi, a może robi, a nie mówi, że robi. I proszę, aby koalicja nie mówiła, że ja tutaj, nie wiem, nie kreuję, tylko cały czas się cofam do przeszłości. No jeżeli debatujemy nad wnioskiem o ewentualne przeprowadzenie referendum nad tym, co ktoś kiedyś zrobił lub nie zrobił, no to trzeba o tym mówić. Proszę Państwa, prosty przykład. Otwieram z tego, co pamiętam, Gazetę Wyborczą jakiś miesiąc temu i czytam o najważniejszych inwestycjach, które powinna miasto Poznań przeprowadzić w nowej perspektywie unijnej 14-20. Jedna z nich to remont skrzyżowania Królowej Jadwigi Dolna Wilda. Ja tak właściwie siedzę i zastanawiam się, a dlaczego akurat to skrzyżowanie jest tak ważne, żebyśmy dokonali tego remontu. Wziąłem jeszcze sobie mapę, bo jestem wzrokowcem i mówię, no już wiem dlaczego. Już wiem dlaczego to skrzyżowanie musi zostać wyremontowane, a oczywiście nie mówi się o celu. Panie prezydencie, ja bym prosił, aby mówić o celu. Po co pan coś robi? teren pomiędzy Królowej Jadwigi a ulicą Ojca Żelazka, czyli dawniej cały teren rekreacyjny po stadionie Warty, z tego, co wiemy kuluarowo, przewiduje pan jako prezydent miasta Poznania w przyszłości pod inwestycje budownictwa mieszkaniowego. I dlatego musimy to skrzyżowanie zmodyfikować, aby ułatwić deweloperom dojazd ich mieszkańców do tego przyszłego osiedla. Ja bym chciał, aby pan głośno o tym mówił. Panie przewodniczący, ja chyba przeszkadzam radzie.
Niech pan kontynuuje.
Naprawdę. Pan prowadzi, ja powiem, żeby było ciszej trochę, bo ja
jeszcze
siebie
24 nie sekundy zostały.
Widzę. Panie prezydencie, uczciwie mówmy, jeśli od lat, od dziesiątek lat w centrum miasta tak naprawdę posiadamy teren sportowo-rekreacyjny, chce go pan przekształcić w budownictwo mieszkaniowe, bo nie widzi pan innych miejsc do budownictwa mieszkaniowego, to proszę o tym głośno mówić. Wtedy będziemy oceniać pańską pracę. A w tym mieście, jak zwykle, robi się wszystko po cichutku i stawia się ludzi i radnych przed faktami dokonanymi, a potem się mówi, że rada przegłosowała. Kolejny przykład, lądowisko dla helikopterów. Przyszliście na komisję polityki przestrzennej pod wielkimi hasłami ratowania życia. Trzeba zbudować w parku Jana Pawła II lądowisko. Jak zrobił się szum społeczny, jak radni opozycji monitorowali, nagle okazało się, że nie trzeba budować tego lądowiska w tym miejscu. Dlaczego działacie tak naprawdę na niekorzyść swoich mieszkańców? Nie wsłuchujecie się w ich głos. No ostatecznie się wsłuchaliście, bo po pół roku, jak nagłośniliśmy całą...
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w naszej ocenie wnioskodawców projektu tej uchwały nie zawnioskowanie o przegłosowanie przez Radę referendum byłoby nieuczciwe po prostu. Jesteśmy wybrani nie przez samych siebie, czy nie przez nasze środowiska polityczne do tej Rady Miasta, ale przez mieszkańców. W naszej ocenie mieszkańcy Poznania już w tej chwili wykazują ewidentne oznaki braku zaufania do pana prezydenta jako osoby zarządzającej miastem, jako osoby, której decyzje samorządowej władzy i zarówno wpływają na, z jednej strony wpływają na życie mieszkańców, z drugiej strony no, wynikają, czy powinny wynikać z oceny potrzeb i możliwości tychże mieszkańców, którzy płacą podatki w tym mieście. Czyli to są decyzje wspólne, powinny być wspólne. W naszej ocenie pan prezydent, obserwując i słuchając mieszkańców w toku prac Rady, w toku prac Komisji, w toku prac naszych spotkań z mieszkańcami, śledząc dyskusję publiczną w mediach, rozmawiając z ludźmi, przebija brak zaufania do pana prezydenta. I to jest powodem tego, zasadniczym powodem tego, że ten wniosek jest składany dzisiaj i że ten wniosek nie czeka na kolejną kampanię wyborczą, która przypada za niecałe 2 lata. W naszej ocenie nie złożenie tego wniosku, nie danie możliwości mieszkańcom Poznania zmiany tej władzy byłoby nieuczciwe wobec mieszkańców. Jeżeli nasza ocena jest błędna, to mieszkańcy to zweryfikują. Bo albo nie pójdą do referendum, albo wybiorą ponownie pana prezydenta w takiej czy innej formie. Ale w naszej ocenie uczciwe jest danie takiej możliwości i gdybyśmy tego nie zrobili, to bylibyśmy oskarżani o to, że pozostawaliśmy bierni, czy że z jakichś tam względów partykularnych, kunktatorskich nie zdecydowaliśmy się na to. I dziwię się, że w zasadzie może się nie dziwię, bo żyjemy tu ze sobą, pracujemy ze sobą, wiemy jakie kto ma postawy, ale wydaje mi się, że równie uczciwe byłoby spojrzenie ponad taką codzienną pracę, która zapewne państwu radnym Platformy jakoś się układa z panem prezydentem i stąd wynika ta kalkulacja, że nie chcecie czekać do, że chcecie czekać do kolejnej kampanii dopiero z jakąś ewentualną propozycją. Ale powinniście się państwo, wydaje się, no, wzbić ponad tą codzienność i posłuchać waszych wyborców, bo jednak ten Poznań w ostatnich wyborach no, w przeważającej mierze głosował na Platformę, a państwo będąc radnymi słyszycie, co ludzie mówią, kiedy przychodzą na Komisję Oświaty, na Komisję Kultury, na Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, co mówią właśnie w toku tych wszystkich prac, które wymieniałam wcześniej. Mówią, nie wierzymy, przecież myśmy głosowali na tą Platformę. I dlaczego oni popierają to? Dlaczego oni nie reagują na takie czy inne zachowania, propozycje pana prezydenta? A praca pana prezydenta, jakby ją podsumować, no, w sposób klasyczny wpisuje się w efekty, które zawsze powstają. I znamy to z całej historii ludzkości, odkąd powstały, prawda, ośrodki władzy, że takie są klasyczne efekty, kiedy władza wykonawcza trwa za długo. Jest to efekt braku kadencyjności władz samorządowych i to, że pan prezydent nie słucha, że pan prezydent prowadzi pozorowany dialog społeczny.
Chciałem państwa prosić, żebyście państwo wysłuchali. Bo
ale panie
to
przewodniczący, nie słucha klub milczących klakierów. Tam ja, siedzą i gadają między sobą, pozwoli, bo co mają robić.
A przerwę ogłoszę już niedługo, więc proszę jeszcze chwilę wytrzymać.
Natomiast wydaje mi się, że większość słucha. Ale dziękuję panu przewodniczącemu za interwencję, jeżeli taka była konieczna. Pan prezydent wykazuje klasyczne zachowania typowe dla ludzi, którzy sprawują władzę tak długo, że już nie widzą, przestają widzieć przedmiot tej władzy. Uważają, że władza sprowadza się do nich samych. Pozorowany dialog społeczny, pozorowane konsultacje społeczne, niereagowanie na rozpaczliwe wołanie o to, że w mieście jest drogo, że w tym mieście większość mieszkańców to są ludzie niezamożni, a nie w tej górnej warstwie dochodowej. Proponowanie rozwiązań, czy to w komunikacji, czy w innych dziedzinach życia, które sprzyjają tym najzamożniejszym, a są coraz trudniejsze dla zwykłych ludzi. I to jest klasyka, tak, znamy to z historii ludzkości. Fatalnie się stało, że Związek Miast Polskich miał taką siłę lobbyingową, że spowodował, iż w ustawie nie znalazł się zapis o tej kadencyjności. Ale z taką kwestią żyjemy. I to jest jakby jedna kwestia. Natomiast dlaczego, odpowiadając jeszcze panu Sternalskiemu, dlaczego w trakcie kadencji? No bo dzieją się rzeczy złe, wynikające z nierównego traktowania podmiotów, wynikające z fatalnego zarządzania majątkiem, prowadzące z jednej strony do fatalnego stanu budżetu miasta, który jest zawiniony przez tą władzę wykonawczą, a nie przez obiektywną sytuację na świecie, w Europie czy w Polsce ekonomiczną. Z drugiej strony prowadzące do tego, że dysponowanie majątkiem jest dysponowaniem, też się odnosi wrażenie po przykładach na rzecz wybranych podmiotów lub jest to takie zarządzanie, które jak w przypadku kamienic na przykładowych na Działyńskich czy Golęcina i jego niewykorzystanych budynków, które ma w zasadzie na celu doprowadzenie do spadku wartości tych nieruchomości, co też jest fatalne dla budżetu, a kończy się, jak widzimy po przykładach, dysponowaniem tym majątkiem na rzecz wybranych tych już też mit.
Dziękuję. I jeszcze głos pana radnego Łukasza Mikuły, a później ogłoszę przerwę.
Dziękuję bardzo. Padło tutaj kilka zdań w różnych wypowiedziach odnoszących się do kwestii szeroko pojętej polityki przestrzennej, więc chciałbym jakby tutaj też od siebie kilka słów powiedzieć. Chciałbym, żeby to było pewne takie uczciwe podsumowanie tego, co się dzieje i działo przez ostatnie lata w Poznaniu, żeby nie był to jednostronny, powiedzmy tutaj, obraz, jak pewnie by zaprezentowała to jedna lub druga strona sporu pomiędzy SLD i PiS-em a prezydentem. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na uwarunkowania systemowe w Polsce, które są fatalne, tak? To mogę powiedzieć spokojnie. Mamy jedną z najgłupszych, najgorszych ustaw o planowaniu przestrzennym w Europie. System, który został na raty stworzony bezsensownie w 1994 i w 2003 roku, jest bardzo zły. Akurat te ustawy powstały za rządów SLD, ale żeby było jasne, i rządy PiS-u, i rządy Platformy nie zrobiły nic, żeby ten patologiczny system zmienić. Najkrócej rzecz biorąc, mamy taką dwoistość tego systemu, gdzie mamy z jednej strony plany miejscowe, o tym powiem jeszcze później. Tu się chyba zaczyna jednak mimo wszystko robić coraz lepiej. I drugi system, tam gdzie nie ma planu miejscowego, można budować na podstawie warunków zabudowy, które są najsłabszym elementem tego systemu i najbardziej kontrowersyjnym. Tak naprawdę większość kontrowersji wokół różnych rzeczy, które się działy w Poznaniu, bierze się z warunków zabudowy, a nie z planów miejscowych. Przy planach miejscowych mamy procedury konsultacyjne, które zostały wdrożone w ciągu ostatnich kilku lat z inicjatywy akurat pana przewodniczącego Ganowicza przy olbrzymim tutaj zaangażowaniu miejskiej pracowni urbanistycznej. I ten system jest w miarę transparentny. Są tam czasami kontrowersje, ale jest to, powiedzmy, z otwartą przyłbicą przy rozważeniu publicznie wszystkich za i przeciw. No i mamy ten system warunków zabudowy, gdzie oprócz prezydenta miasta i działającego w jego imieniu dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury i jego podwładnych, mamy także przy warunkach zabudowy samorządowe kolegium odwoławcze, mamy także przy pozwoleniach na budowę wojewodę wielkopolskiego, mamy także kontrolę sądów administracyjnych. I w bardzo wielu przypadkach wszystko, co złe, idzie tylko na konto prezydenta, podczas gdy nie zawsze to on, czy to Wydział Urbanistyki jest tym elementem, który być może zawinił w jakimś przypadku, czy wydał decyzję, która się bardzo kłóci z jakimiś społecznymi odczuciami tego, jak powinien wyglądać ład przestrzenny w mieście. Natomiast to, co można zarzucić ewentualnie prezydentowi, jest być może to, że nie wykorzystuje wszystkich możliwości konsultacyjno-informacyjnych, chociaż jest bardzo trudne, żeby pozostać w zgodzie z kodeksem postępowania administracyjnego, żeby o tej trudniejszej części systemu planistycznego, jaką są warunki zabudowy i te postępowania administracyjne, lepiej informować społeczeństwo, niejako bardziej transparentnie pokazywać pewne uwarunkowania, dlaczego takie, a nie inne decyzje zapadły. Na marginesie dodam, że nawet jeżeli by dyrektorem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej czy architektem miasta został, nie wiem, Jan Gel czy Andreas Billert, to myślę, że przy obecnym systemie planistycznym po tygodniu by rzucili tą robotę i wyjechali do siebie, bo myślę, że w takich warunkach to nigdzie w Europie nie przyszło im pracować. Druga kwestia, która się tu pojawiła, kwestia odpływu mieszkańców, tej polityki przestrzennej, która nie zatrzymuje mieszkańców w granicach miasta. Tu faktycznie twarde dane są dosyć przekonujące i o ile przy danych ekonomicznych słusznie pan prezydent pewnie zarzucał, że teza o tym, że Poznań się rozwija wolniej czy gorzej niż Wrocław i Kraków, ona nie znajduje uzasadnienia, to przy tych danych ludnościowych, migracyjnych, no niestety mamy tą sytuację kiepską. I to, co bym zarzucał panu prezydentowi w tej mierze, to jest taki, nazwijmy to, fatalizm suburbanizacyjny, że właściwie skoro są takie procesy, one są w pewnym sensie naturalne, one są powtórzeniem tego, co się działo w miastach Europy Zachodniej kilka dekad temu, to odpowiedzią nie może być to, i tak nie ma sensu nic robić, bo z tym nie wygramy. No niestety doświadczenia te pokazują zachodnioeuropejskie i nie tylko, także innych miast polskich, że jednak inwestowanie w centrum miasta, uruchamianie terenów pod budownictwo jednorodzinne, ale w granicach administracyjnych miasta, to jest jakaś metoda, która pozwala, o ile nie odwrócić ten trend, to go przynajmniej wyhamować czy zatrzymać. I to, że od 2000 roku, kiedy tak naprawdę te procesy się zintensyfikowały, nie zrobiono tego, to jest faktycznie poważny zarzut. Pytanie, czy to jest zarzut, żeby w środku kadencji na tej podstawie zrobić referendum? Raczej to jest zarzut taki długotrwały, który powinien być rozpatrzony przy kolejnych wyborach. W wypowiedzi Krzysztofa Grzybowskiego było takie pewne ciekawe zapętlenie. Słusznie zauważa, że ludzie chcą mieszkać blisko zieleni, w związku z czym cała presja inwestycyjna w Poznaniu była na okolice tych klinów zieleni, które my z kolei chronimy, tak? Nie pozwalamy się tam ludziom budować, bo to ma być jakaś wartość społeczna, a nie po to, żeby pan Kowalski czy Nowak mógł sobie szyszki zrywać ze swojego balkonu. To może zrobić faktycznie w jakiejś gminie podmiejskiej i to robi, tak? I to jest jeden z elementów no, tego niekorzystnego bilansu ludnościowego. Ale jeżeli mówimy o dzikiej deweloperce, to to, co się dzieje w Poznaniu, jest niczym w porównaniu z tym, co się dzieje w większości gmin podpoznańskich, które faktycznie dzięki temu w dużej mierze skutecznie przyciągają mieszkańców, tak? Dzika deweloperka, naprawdę ona jest znacznie dziksza w niektórych gminach podmiejskich. Z danych tutaj kolegów ze starostwa powiatowego wychodzi, że 80% budynków w powiecie poznańskim powstaje na szambach, tak? Czyli na terenach, gdzie nie ma kanalizacji, gdzie może kiedyś zostanie doprowadzona, ale to pozwala budować wszędzie. No oczywiście wtedy grunty są znacznie tańsze. Kwestia skutków finansowych planów miejscowych. Tutaj faktycznie zarzut można mieć taki, że w lepszych dla budżetu czasach nie pilnowano tych kosztów, gdzie obecnie faktycznie się pod tym kątem bardzo mocno plany sprawdza, ale kiedy nie mieliśmy jeszcze 2 miliardów zadłużenia, tylko 500 milionów, kiedy mieliśmy duży wzrost coroczny dochodów z PIT-u, wtedy faktycznie chyba nie do końca jakby na ten aspekt zwracano uwagę i teraz się to odbija czkawką. Ale w ostatnim roku jakby wszystko idzie w kierunku tego, żeby naprawiać te błędy niż je pogłębiać. I ostatnia kwestia, mój podstawowy do zarzut do prezydenta, jaki byłby tutaj, jest taki, że brakowało do tej pory, zapowiedzi z wczorajszej komisji budżetowej wskazują, że może będzie to naprawione, koordynacji pomiędzy planowaniem przestrzennym a polityką inwestycyjną i nieruchomościową, tak? Już sam fakt, że to jest w dwóch różnych decernatach, a jeszcze w trzecim odrębnym jest rewitalizacja, to jest złe rozwiązanie systemowe i to jest coś do poprawienia. To nie może być tak, że tutaj powiedzmy ten przepływ informacji czy koordynacja działań chociażby procesach sądowych, które ostatnio mieliśmy w związku z uchwaleniem planów. Proszę jeszcze o 15 sekund, dziękuję. Ona w dużej mierze wynika z tego, że nie ma na etapie już przygotowywania planu pełnej koordynacji między nieruchomościami, planowaniem, inwestycjami i to jest coś do natychmiastowej poprawy i z tego powinien być...
Dziękuję bardzo. Zgodnie z zapowiedzią ogłoszę teraz przerwę. W tej przerwie odbędzie się spotkanie Komisji Oświaty i Wychowania w sali numer 9 i w związku z tym tę przerwę ogłaszam na pół godziny, czyli do godziny 12:10 i proszę zwłaszcza komisję o punktualność.